Pania, dzień dobry Państwo. Mam nadzieję, że jeszcze kilka osób dojdzie do sali sesyjnej i będziemy mogli w większym gronie dzisiejszą sesję odbywać. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie po pierwsze chciałbym poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Urszulę Stecką i Adriana Kaczmarka. Ponadto od poprzedniej sesji wpłynęło do Rady Miasta wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie włączenia przedszkola nr 115 Sportowa Drużyna do zespołu szkół nr 5 przy ulicy Różanej w Poznaniu i uchwała RIO, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej, umarzająca postępowanie nadzorcze wobec uchwały w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2013 rok. I przypominam jeszcze Państwu radnym, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym radni zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych za 2012 rok wraz z kopią PIT-u przewodniczącemu Rady Miasta do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Ponadto Państwo otrzymali to już w formie elektronicznej, ale przypominam, że została przekazana informacja na temat złożonych do Rady Miasta skarg i wniosków przekazanych do rozpatrzenia organom właściwym w czwartym kwartale 2012 roku. Bardziej kompletna informacja, jeśli to by Państwa interesowało, jest dostępna oczywiście w Biurze Rady. Tak samo informacja o interpelacjach zgłoszonych w pierwszym kwartale tego roku. Łącznie zgłoszono 34 interpelacje. Na 24 z nich zostały udzielone w terminie już w tej chwili odpowiedzi, a na pozostałych 10 są odpowiedzi w trakcie przygotowywania. Jeszcze terminy nie upłynęły. Pełna lista interpelacji została Państwu radnym dostarczona. Tak samo otrzymali Państwo przekazany 3 kwietnia przez prezydenta informacje o wykonaniu uchwał Rady Miasta podjętych w drugim półroczu 2012 roku oraz uchwał, których wykonanie ma charakter ciągły. Ten dokument jest w Państwa posiadaniu już od jakiegoś czasu. Myślę, że jeśli byłyby jakieś potrzeby wyjaśnień, to jest na to miejsce w punkcie pytania bądź w punkcie informacja prezydenta. Poza tym w ubiegłym tygodniu wpłynął wniosek od prezydenta, czy informacja o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia prezydenta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu planowanego do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu System Zielonych Inwestycji, część 6 SOWA. To projekt ma numer 843/13. Czy Pan Prezydent ma sugestie, w którym miejscu to powinno się znaleźć? Za chwilę to zaproponuję i będziemy musieli to rozstrzygnąć w głosowaniu. I to chyba wszystkie informacje, którymi ja w tej chwili dysponuję. Proponuję, żeby ten punkt to był na przykład punkt 15a projektu uchwały 843. Zaraz przystąpimy do głosowania. Czy jeszcze jakieś sprawy w punkcie komunikaty Państwo chcieliby zgłosić? Nie widzę zgłoszeń. Przystąpimy zatem do głosowania uzupełnienia porządku obrad o punkt 15a, projekt uchwały PU 843. Czy ktoś zgłasza głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 15a, projekt uchwały PU 843/12? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Dziękuję bardzo. W tym punkcie chciałbym również przypomnieć Państwu, że tydzień temu zmarła honorowa obywatelka miasta Poznania, pani premier Margaret Thatcher. Jej pogrzeb odbędzie się jutro w Londynie. Nie sądzę, żebym musiał przypominać więcej informacji na temat pani premier, ale chciałbym poprosić Państwa o uczczenie pamięci honorowej obywatelki miasta Poznania. Zamykam punkt drugi, komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji nikt z Państwa radnych nie złożył chęci wygłoszenia oświadczenia, a więc można przyjąć, że punkt trzeci został zrealizowany. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Projekt uchwały PU 830/13 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania pani Izabeli Cywińskiej. Pozwolę sobie przedstawić Państwu radnym ten i kolejne cztery punkty, które zostały przygotowane po wstępnym uzgodnieniu między radnymi i między klubami osób zgłoszonych w postaci uchwał do uhonorowania tytułem honorowego obywatela lub zasłużony dla miasta Poznania. I w tym punkcie proponuję, aby Rada Miasta Poznania, wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć i zasług dla miasta Poznania oraz kultury narodowej, nadała tytuł honorowego obywatela pani Izabeli Cywińskiej. Pani Izabela Cywińska urodziła się w Kamieniu Puławskim i skończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1970-73 była dyrektorem Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Następnie w roku 1973 reaktywowała Teatr Nowy w Poznaniu, który prowadziła do roku 1989. Trzeci teatr, który prowadziła, to Teatr Ateneum w Warszawie, który prowadziła w latach 2008-2011. W roku 1973, jak powiedziałem już wcześniej, została dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Nowego w Poznaniu. Stworzyła tutaj jeden z najlepszych teatrów w Polsce, scenę otwartą, gotową do dialogu z publicznością, zaangażowaną społecznie. Udało jej się zaangażować do współpracy z tą sceną wiele wybitnych indywidualności, reżyserów, aktorów, scenografów, muzyków. Pierwsze przedstawienie, jakie wyreżyserował w Teatrze Nowym, to Giganci z Gór. Luigi Pirandellego wystawiała również literaturę rosyjską, na przykład Śmierć Tarełkina czy Na dnie Gorkiego, Łaźnie Majakowskiego, Rewizora Gogola. W teatrze też uprawiała publicystykę polityczną. Była autorką realizacji Harodów Polskich w 1980 roku, czy rozliczeniowego widowiska Oskarżony Czerwiec 56 w 81, przygotowanego na podstawie zeznań świadków poznańskich wydarzeń czerwcowych. Poznańską dyrekcję pani Izabeli Cywińskiej można rozpatrywać w wielu wymiarach, i z polityczno-społecznym, i artystyczno-organizacyjnym. Jak już wymieniłem kilka przykładów jej inscenizacji, to był dosyć specyficzny dobór pozycji repertuarowych, które wiązało się również z zaangażowaniem społecznym twórców i wykonawców. I wiele spektakli zasłynęło nie tylko z tego, że były po prostu dobre w sensie artystycznym, ale również dlatego, że śmiało komentowały, czy wręcz atakowały, czy dyskutowały z obowiązującym wtedy porządkiem społecznym. I wspomniany spektakl Oskarżony Czerwiec 56 był przykładem tego typu zaangażowania. I należy przypomnieć, że to jedno z licznych wydarzeń, kiedy wydarzenie artystyczne, teatralne miało bardzo daleko idące skutki pozaartystyczne, ponieważ jednym ze skutków wystawienia tego spektaklu było internowanie reżyserki na kilka miesięcy w początkowym okresie stanu wojennego. Drugi ważny, ten organizacyjny aspekt pracy pani Izabeli Cywińskiej w Poznaniu to stworzenie legendarnego, a dziś stawianego za niedościgniony wzór teatru zespołowego. W ten sposób pani Izabela Cywińska zbudowała od podstaw nie tylko legendę i renomę Teatru Nowego, ale również, a może przede wszystkim, reaktywowała sam teatr. Powierzona jej scena wtedy w 50-lecie istnienia, do chwili ponownego otwarcia pod jej dyrekcją, przychodziła burzliwe dzieje pod różnymi szyldami, pojawiające się i znikające z teatralnej mapy Polski. Izabela Cywińska zbudowała solidne podstawy teatru, który od 40 lat zajmuje mocną pozycję wśród polskich instytucji kultury. Należy przypomnieć również, że oprócz tego zaangażowania teatralnego i artystycznego, nie tylko w teatrach, ale również w postaci filmów czy teatru telewizji, pani Izabela Cywińska sprawowała urząd ministra kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W latach 90-94 pełniła funkcję prezesa Fundacji Kultury, a w latach 92-94 zasiadała w Radzie do spraw Kultury przy prezydencie RP. Oczywiście nie sposób w krótkiej formie przedstawić całego życiorysu pani dyrektor, ale myślę, że już te informacje wystarczą, żeby móc Radzie zarekomendować do uchwalenia projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa dla pani Izabeli Cywińskiej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki, która zaopiniowała go pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących przy 2 osobach obecnych, które nie wzięły udziału w głosowaniu. Czy pan prezydent chciałby coś do opinii uzupełnić? Dziękuję. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, a więc poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 830/13. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 4 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu doktorowi Czesławowi Cybulskiemu. Pan doktor Czesław Cybulski to jeden z najlepszych na świecie trenerów lekkoatletycznych, od kilkudziesięciu lat związany z Poznaniem, wychowawca 107 mistrzów Polski i 12 medalistów Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich, którzy na lekkoatletycznych arenach świata promują w ten sposób również nasze miasto. Dlatego proponuję, aby w uznaniu zasług dla rozwoju sportu ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych osiągnięć trenerskich, co w istotny sposób przyczyniło się do promocji miasta Poznania, Rada Miasta nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania panu Czesławowi Cybulskiemu. Pan Cybulski urodził się w Mosinie w roku 1935, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Karierę rozpoczął na Pomorzu, w Gdańsku, w Rzeszczu, w Technikum Wychowania Fizycznego. Od 53 lat jest związany z reprezentacją Polski w lekkiej atletyce, od 45 lat z Akademickim Związkiem Sportowym, którego jest członkiem honorowym. Wychował ponad 100 wychowanków, którzy zdobyli liczne medale, tytuły, ustanawiając 106 rekordów Polski, rekord świata. Jego wychowankami są mistrz olimpijski, mistrz świata Szymon Ziłkowski, mistrzyni olimpijska nieżyjąca już Kamila Skolimowska oraz medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Anita Włodarczyk. W tej chwili pod jego okiem trenują Paweł Fajdek i Joanna Fiedorow, olimpijczycy z Londynu z ubiegłego roku. Pan Czesław Cybulski wybrany został trenerem 90-lecia AZS Poznań. Ma tytuł honorowego profesora w lekkiej atletyce, odznaczony m.in. Złotymi Krzyżami za zasługi dla sportu i sportu szkolnego. Jest trenerem bardzo wymagającym i od siebie, i od zawodników. W ten sposób, stawiając im wybitne wymagania, sprawia, że ich sukcesy są również wybitne, a jego podopieczni podkreślają, że praca z trenerem Czesławem Cybulskim to nie tylko szkoła rzutu młotem, ale także szkoła życia i kształtowania charakteru. Zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie tej uchwały. Komisja Kultury i Nauki wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Czy pan prezydent chciałby coś uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 5. W punkcie 6 projekt uchwały PU 832/13 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Januszowi Pałubickiemu. Janusz Pałubicki urodził się w roku 1948 w Wałbrzychu, ukończył studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczął tam pracę w bibliotece, którą reorganizował i rozbudowywał. W 1980 roku wstąpił do Związku Zawodowego Solidarność i odtąd ze Związkiem i Ruchem Solidarnościowym związał się, rzecz by można, na zawsze. W stanie wojennym 13 grudnia został internowany. Po zwolnieniu w marcu 1982 roku objął funkcję przewodniczącego Zarządu Podziemnego Regionu Solidarności i członka Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W grudniu 1982 został aresztowany i następnie skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. W więzieniu przez 104 dni prowadził strajk głodowy. ze względu na stan zdrowia został warunkowo przedterminowo zwolniony w czerwcu 1984 roku. Brał udział w działalności podziemnej. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Był członkiem ówczesnego Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Od 1989 roku ponownie zatrudniony na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Wszedł też do władz krajowych Związku Zawodowego Solidarność. W latach 90-97 zajmował stanowisko przewodniczącego zarządu regionu. Był także skarbnikiem i wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Związku. W latach 97-2001 był posłem na Sejm III kadencji Zamienia Akcji Wyborczej Solidarność i był również wtedy ministrem, koordynatorem służb specjalnych w rządzie Jerzego Buzka. W roku 2001 nie uzyskał ponownie mandatu posła i wycofał się z polityki. Od roku 1996 kieruje zainicjowaną przez siebie Fundacją Wielkopolskie Archiwum Solidarności. Uhonorowany został w Poznaniu Nagrodą Giganta 2005, przyznawaną przez Poznański Oddział Gazety Wyborczej. A w 2011 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dlatego wnoszę do Wysokiej Rady o to, aby w uznaniu zasług dla dokonań na rzecz budowy niepodległego, demokratycznego państwa polskiego Rada podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Januszowi Pałubickiemu. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, przy jednej osobie obecnej, która nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 3 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. W punkcie 7 projekt uchwały PU 833/13 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu profesorowi Jackowi Wachowiakowi. Pan profesor jest z urodzenia poznaniakiem, specjalistą w dziedzinie pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej. Od roku 1977, czyli od skończenia studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego, pracuje w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, którą kieruje od roku 2001. Od roku 2003 jest także kierownikiem drugiej Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od roku 2008 jest profesorem zwyczajnym. Doświadczenie zawodowe poszerzał i naukowe poszerzał za granicą, między innymi w Instytucie Gustaw Rusy oraz Instytucie Kancerologii i Immunogenetyki w Villejuif we Francji i w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Hanowerze. Jest autorem lub współautorem 127 publikacji naukowych, 14 rozdziałów w podręcznikach i 285 doniesień zjazdowych opublikowanych w formie streszczeń w czasopismach recenzowanych. Jest też redaktorem 5 monografii, promotorem 9 przewodów doktorskich, w tym 7 już ukończonych i kieruje specjalizacją wielu lekarzy z zakresu pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej. W latach 86-89 tworzył od podstaw pierwszy w Polsce dziecięcy oddział transplantacji szpiku, w którym od 1 grudnia 1989 roku regularnie przeprowadza się transplantację komórek krwiotwórczych u dzieci. Dzięki jego staraniom wybudowano i wyposażono nowy oddział transplantacji szpiku wraz z poradnią transplantacyjną i nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym na 8 stanowisk. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz European Group for Blood and Marrow Transplantation i jest członkiem Center for International Blood and Marrow Transplant Research. Przeprowadził również modernizację dwóch oddziałów onkologicznych. Udziela się w działalności konferencyjnej, jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń, pełni w kraju i w granicach międzynarodowych wiele funkcji w organizacjach zajmujących się transplantacją komórek krwiotwórczych. Jest między innymi członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej i przewodniczącym Polskiej Pediatrycznej Grupy do spraw transplantacji, członkiem Komisji Onkologii Medycyny Rozwojowej Komitetu Medycyny Rozwojowej PAN, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pełni również wiele funkcji w Uniwersytecie Medycznym. W Poznaniu otrzymał zespołową nagrodę miasta Poznania, naukową miasta Poznania za badania w zakresie leczenia białaczki u dzieci. Specjalne wyróżnienie dla oddziału transplantacji szpiku w akcji Szpital Przyjazny Dziecku, a jego klinika, którą kieruje, wśród 14 ośrodków onkologii i hematologii w rankingu Newsweeka swego czasu zajęła 3. miejsce. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Biorąc to pod uwagę, wszystko co powiedziałem w dziedzinie zarówno osiągnięć naukowym, jak i dbania, empatii na rzecz swoich pacjentów, w uznaniu dla dorobku naukowego oraz doceniając zaangażowanie w niesienie ulgi chorym, proponuję, aby Rada Miasta Poznania nadała panu profesorowi Jackowi Wachowiakowi tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie... Przepraszam. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 833/13? Proszę nacisnąć przycisk, podobnie jak ktoś jest przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Jeszcze chwileczkę, bo pan radny musi dobiec. Tak. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt. 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU 834/13 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panie Ewie Mielcarek. Pani Ewa Mielcarek urodziła się w Poznaniu, pochodzi z rodziny Dajerlingów znanej w Poznaniu. Jej ojciec był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, znanym kupcem i właścicielem jednej z największych hurtowni sklepu detalicznego artykułów żelaznych w zachodniej Polsce. W czasie II wojny rodzina Dajerlingów straciła cały majątek, stąd też pani Ewa musiała rozpocząć pracę już jako 14-letnia dziewczynka. Zaraz po wojnie działała już jako współwłaścicielka odzyskanego sklepu z artykułami żelaznymi Jana Dajerlinga przy ulicy Szkolnej, utraconego ponownie w rezultacie bitwy o handel mającej na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora prywatnego w powojennej Polsce w latach 46-49. W roku 50 ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Rodzinną firmą zajmowała się nieprzerwanie do ubiegłego roku, kiedy przekazała zarząd firmy swojej córce. Oprócz tych zawodowych obowiązków i rodzinnych zawsze była związana z działalnością i aktywnością na polu społeczno-kulturalnym, publicznym, od komitetów rodzicielskich w szkołach swoich dzieci po na przykład Fundację Ochrony Zabytków Wielkopolski której była założycielką, a obecnie jest przewodniczącą. I w ramach działalności fundacji uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach związanych z restytucją zabytków poznańskich. Między innymi angażowała się w pracę Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, w który to komitet fundacja wspierała, dbała o to, aby kompleksowo odnowić zabytkowe ponad stuletnie kamienice, które odziedziczyła po ojcu Janie Dajerlingu. Wspierała działalność Towarzystwa Bamburów Poznańskich. Jako że pochodzi z rodziny bamberskiej, co jest oczywiste, a jej zasługi dla towarzystwa były na tyle duże, że otrzymała złotą odznakę numer 1 od towarzystwa za wspieranie organizacyjno-finansowe Muzeum Bamburów Poznańskich. Za swe zaangażowanie społeczne otrzymała między innymi medal świętego Sylwestra przyznawany przez papieża Benedykta VI i medal 16, a inaczej powiedziałem? 16 oczywiście. I medal Optime Meritio Archidiocesis za wsparcie zespołu archikatedralnego w pracach nad odnowieniem barokowej ambony w katedrze oraz ołtarza w kościele pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Również angażuje się w działalność Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, pielęgnując pamięć zwłaszcza o postaci Bogumiła Mielcarka, jedynego brata swego męża. Ja myślę, że osoba pani Mielcarek jest, można tak powiedzieć, trochę inna niż wcześniej omawiane osoby, bo wcześniej mówiliśmy o osobach, które w różnych kontekstach znane są z pierwszych stron gazet i wiedza o nich jest dosyć powszechna. Natomiast myślę, że można tak powiedzieć, że osoba pani Ewy Mielcarek uosabia szereg cech zwanych tradycyjnymi cechami poznańskimi czy wielkopolskimi, skupiając się wokół pojęć pracy organicznej, pracy u podstaw i takiego w dobrym sensie dbania o najbliższe swoje otoczenie, zarówno w sensie rodziny, jak i środowiska, w którym się funkcjonuje. I to wszystko biorąc pod uwagę, zwracam się do Państwa radnych, aby uznając zasługi dla ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kultywowania lokalnej tradycji, Rada nadała pani Ewie Mielcarek tytuł zasłużony dla miasta Poznania. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu czy własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 834/13? Proszę nacisnąć przycisk zielony. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zwycięstwa w Poznaniu. O przedstawienie projektu proszę panią dyrektor Elżbietę Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa w Poznaniu, chciałam zgłosić autopoprawkę do tego projektu. Ona dotyczy podstawy prawnej, została złożona w Biurze Rady kilka dni temu. Tak jak zwykle między momentem, kiedy projekt uchwały został złożony do Biura Rady, a dzisiejszą sesją, nastąpiły zmiany w podstawie prawnej. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru Osiedla Zwycięstwa, obszaru o powierzchni około 39 hektarów, otoczonego, ograniczonego ulicą Aleją Solidarności oraz ulicami Księcia Mieszka, Lechicką i Połabską z wyłączeniem tych ulic. Od ulicy Lechickiej jest większy margines. Wynika to z sporządzanego na tym obszarze planu dla trzeciej ramy komunikacyjnej odcinka północnego. Projekt planu został wywołany, prace nad planem zostały wywołane na wniosek Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w 2006 roku. Tak więc projekt ten był sporządzany na podstawie dwóch obowiązujących studiów. Do 2008 roku sporządzany był na podstawie studium z 1999 roku, w którym obszar całego osiedla zapisany był jako tereny zabudowy i przewidywany pod zabudowę, preferowany dla skoncentrowanej funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w strefie pośredniej. Był wyznaczony na tym obszarze teren wyłączony z zabudowy, park w budowie zaznaczony kolorem zielonym na jednej z planszy studium. Od 2008 roku projekt planu jest sporządzany zgodnie z obowiązującym obecnie studium, w którym teren osiedla zapisany jest jako teren zabudowy średnio-wysokiej mieszkaniowej, wielorodzinnej, blokowej, kwartałowej z usługami podstawowymi. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie. Na terenie osiedla Zwycięstwa wyznaczony jest teren oznaczony symbolem ZP, czyli teren parku, i na terenie parku na osiedlu Zwycięstwa studium dopuszcza lokalizację obiektów sportowo-rehabilitacyjnych. Jest to również obszar rehabilitacji zabudowy blokowej rehabilitacji parków. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustaleniami studium, jest zgodny z tymi ustaleniami. We wnętrzu osiedla w związku z tym zaprojektowano tereny zieleni, z tym, że w południowej części tego obszaru zgodnie z zapisami studium przewiduje się możliwość realizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. Pozostały obszar generalnie zapisany jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, utrzymanie właściwie istniejącej zabudowy osiedlowej z niewielkimi fragmentami, w których ta nowa zabudowa na tym osiedlu może powstać, oraz wyznaczone są obszary dla obiektów usługowych, w tym obiektów usług oświaty, zdrowia, ale również usług komercyjnych. Wyznaczone są również drogi wewnętrzne na osiedlu. Tak przedstawia się wizualizacja ewentualnie możliwości zagospodarowania osiedla na podstawie sporządzonego projektu planu. Do projektu planu zostały sporządzone prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. W przypadku niewystąpienia żadnych roszczeń na tym obszarze prognoza przewiduje wartość dodatnią. Ta wartość dodatnia wynika ze zwiększenia podatków od gruntów wynikających z zapisów sporządzonego projektu planu. Natomiast ponieważ firma będąca właścicielem jednej z działek, działka 126, która przeznaczona jest pod zieleń publiczną, zieleń urządzoną w tym projekcie planu, firma zgłosiła poprzez kancelarię prawną informację, że aby ujęto w prognozie skutków finansowych uchwalenia MPZP Osiedla Zwycięstwa kwotę wartości 400 104 084 zł i 5 groszy, ponieważ będzie składała takie roszczenia. W związku z tym wykonano w prognozie finansowej aneks, w którym wyliczono ewentualne roszczenia, które mogłyby wynikać, gdyby uznać, że działka 126 w momencie poprzedzającym uchwalenie planu była działką budowlaną, a po uchwaleniu planu jest działką przeznaczoną pod zieleń z dopuszczeniem możliwości lokalizowania tam obiektu sportów i rekreacji. I z prognozy finansowej wynika, że ewentualnie w takim przypadku mogłaby być wartość odszkodowań na wysokości około 8,5 miliona złotych i w tym momencie prognoza finansowa jest ujemna, w sumie około minus 6 milionów 720-730 tysięcy. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły dwa pisma, właściwie z pięcioma uwagami, z czego prezydent jedną uwagę uwzględnił, została zapisana w projekcie planu, natomiast dwie z uwag zostały uwzględnione tylko w części, w związku z tym w części zostały nieuwzględnione i nieuwzględnione zostały w całości dwie uwagi. Wszystkie te uwagi są przekazane Państwu radnym wraz z listą, w liście nieuwzględnionych uwag, były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Jeżeli będzie taka wola Państwa radnych, to oczywiście każdą z tych uwag indywidualnie omówię. Generalnie projekt planu miejscowego zapisuje możliwości zagospodarowania tego osiedla zgodnie ze studium obowiązującym obecnie w Poznaniu. Natomiast ze względu na możliwość wystąpienia ewentualnych roszczeń względem miasta, prezydent nie rekomenduje projektu planu do uchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt i zaopiniowała pozytywnie, głosując 6 głosów za, 1 głos przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji tę opinię ktoś chciałby uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubu radnych pan radny Adam Pawlik? Bardzo proszę, pan Adam Pawlik w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili, obradujemy, procedujemy nad punktem projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Zwycięstwa w Poznaniu. Jest to plan, który jest zgodny ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest zgodny przede wszystkim z oczekiwaniami mieszkańców. Jest zgodny z oczekiwaniami całej społeczności lokalnej gospodarującym na tym terenie. Począwszy od Rady Osiedla tej miejskiej, przez Radę Osiedla Spółdzielczą, przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej gospodarującym na tym terenie. Plan miejscowy również jest zgodny tak naprawdę z myślą projektantów, którzy projektowali cały ten sektor miasta Poznania. Kiedy plan realizacyjny był tworzony, w tym miejscu była projektowana rekreacja i budynki oświatowe. Ta oświata nie powstała, nie ma planów miasta Poznania co do tego, aby budynki oświatowe tam w tej chwili tworzyć, ale teren zielony pozostał. Siłą rzeczy, Wysoka Rado, tak się składa w naszym mieście, że wszystkie tereny, które kiedyś były projektowane pod tereny zielone, a zlokalizowane w centrach osiedli mieszkaniowych, dzisiaj są niezłym kąskiem dla inwestorów i wcale nie ma im się co dziwić. To są doskonale położone, zlokalizowane tereny, świetnie uzbrojone, doskonale skomunikowane transportem publicznym. Jest doprowadzona świetna siatka dróg publicznych, ale to nie znaczy, że deweloperzy, inwestorzy na terenach zielonych, jeśli nie jest to zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub nie posiadają warunków zabudowy i pozwoleń na budowę w tych miejscach, o czym mówi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to nie znaczy, że mają tam budować to, co by chcieli. Rada Miasta Poznania jest przede wszystkim odzwierciedleniem mieszkańców, wyborców, którzy wybierają radnych. I ta Rada Miasta Poznania powinna wsłuchiwać się przede wszystkim w głos i w oczekiwania mieszkańców miasta Poznania. W związku z powyższym Klub Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością zagłosuje za projektem tego planu miejscowego. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz zaprotestować przeciwko jednej kwestii. Przeciwko straszeniu radnych, opinii publicznej przed rzekomymi odszkodowaniami. Nikt na Komisji Polityki Przestrzennej ze służb miejskich ani na tej sesji nie pokazał prawomocnych warunków zabudowy na ten teren. A nawet gdyby pokazał, to w każdych warunkach zabudowy wydawanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury w tym mieście jest napisane, że decyzja nie zmienia wartości nieruchomości ani przeznaczenia terenu. Bo tak zawsze Wydział Urbanistyki i Architektury w warunkach pisze. Ale nawet gdyby tego nie brać pod uwagę, to warunki zabudowy prawomocne na tą nieruchomość nie zostały wydane. W związku z czym, czytając przepisy prawa, a przede wszystkim opierając się na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma przesłanek prawnych do tego, aby jakikolwiek sąd w naszym kraju przychylił się do wniosku dewelopera o wykup nieruchomości w związku, czy też wypłatę odszkodowania lub wykup w związku z utratą wartości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Nie ma tytułu, takiego tytułu prawnego. I to niedobrze się dzieje w naszym mieście Poznaniu, że organ władzy wykonawczej nie informuje do końca radnych, jaki jest stan prawny. Bo to, że Miejska Pracownia Urbanistyczna mówi o ewentualnych zagrożeniach, o tym, że jest ktoś zainteresowany budową bloków, w porządku. Oczywiście dobrze, abyśmy taką wiedzę posiadali. Ale niedobrze się dzieje, że po tej wypowiedzi jest kropka. Tam powinien być przecinek i dopowiedziane dalej, czy tam są warunki zabudowy, czy tam jest plan miejscowy, czy tam jest pozwolenie na budowę, bo wtedy będziemy posiadali pełną wiedzę i wtedy świadomie będziemy mogli podjąć decyzję i za nią odpowiadać przed mieszkańcami miasta Poznania. Z wiedzy Klubu Prawa i Sprawiedliwości wynika, że warunki zabudowy prawomocne nie istnieją na tym terenie, pozwolenie na budowę inwestycji budowlanych, mieszkaniowych nie ma na tym terenie, projekt planu miejscowego jest zgodny ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, co jest również zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, w związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak przychylić się do proponowanego przez pana prezydenta projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mogę zabrać głos w tym momencie, ale pan Kuba Jędrzejewski był przede mną, tylko żeby nie było po tym.
Ale przypominam, pani radna się zgłosiła w imieniu klubu.
Dobrze, ja myślałam, że pan Jędrzejewski też w imieniu klubu, to przepraszam.
Panujemy.
Tak. Ja powiem krótko, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Ten projekt uchwały został przygotowany na wniosek radnych 7 lat temu. radni Komisji Zagospodarowania Przestrzennego wnieśli o to, by pan prezydent przygotował projekt wywołujący taką uchwałę na wniosek mieszkańców, którzy wówczas przychodzili licznie i od tego czasu licznie przychodzą do tego urzędu, do radnych, oczekując, iż rada podejmie takie ustalenia zagospodarowania tego miejsca, które uniemożliwią wybudowanie tam bloku mieszkalnego czy bloków mieszkalnych. Taka uchwała została wywołana na wniosek radnych, który był podyktowany wnioskiem mieszkańców, i ta sprawa się znajduje swój finał na dzisiejszej sesji. Także jest to plan zagospodarowania przestrzennego, którego powstanie zainicjowała społeczność tamtej części Winograd. Presja na to, by plan miejscowy przypieczętował przeznaczenie tego miejsca jako miejsce nieprzeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, była ogromna. Wywoływała różne perturbacje na samym osiedlu, nawet się doszło do zmian władz spółdzielczych, etc., etc. Pojawia się kontrargument w tej dyskusji zgłoszony przez pana prezydenta na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, iż osoba, która zakupiła ten grunt, może wystąpić o odszkodowanie z racji takiego przeznaczenia gruntu przez Radę Miasta na cele niemieszkalne. Ale wydaje się, iż w przeciwieństwie do spraw sądowych, które w tej mierze zakończyły się niekorzystnie dla miasta, że tutaj nie będzie podstaw do zasądzenia takiego odszkodowania, gdyż w żadnych planach przestrzennych ani w żadnych decyzjach administracyjnych tego urzędu nie było nigdy mowy o możliwości zabudowania tego terenu czy o planowaniu zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu. Plan ogólny, który obowiązywał do 2003 roku, zakładał tam tereny rekreacyjne i budynki oświatowe. I w tej chwili zakładane jest przeznaczenie na tereny sportowe, rekreacyjne z możliwością wprowadzenia zabudowy kubaturowej, ale nie mającej charakteru mieszkalnego. I to jest zgodne z tym, co projektanci osiedla dla tego miejsca zaprojektowali. Zrozumiała jest w tym wszystkim presja mieszkańców i niezgoda na to, by tam pojawiły się bloki mieszkaniowe, gdyż one w sposób nielogiczny i taki brutalny dogęściłyby, czy zagęściły, przegęściłyby to osiedle, zabierając przestrzeń po prostu już, nawet jeżeli tam nie powstanie jeszcze długo zorganizowany park, jeżeli nie będzie nasadzeń, jeżeli nie będzie wytyczonych ścieżek i różnych innych drobnych czy większych inwestycji, to będzie tam po prostu przestrzeń. A ta przestrzeń jest ważna i przy projektowaniu urbanistycznym projektujemy umieszczanie budynków w przestrzeni, projektujemy przestrzeń. Ten plan miejscowy po prostu zostawia tam pustą przestrzeń po to, żeby w tych budynkach otaczających tę przestrzeń można było normalnie żyć. Stąd bierze się głównie, ja odnoszę takie wrażenie od tych 7 czy 8 lat, ta presja mieszkańców. Nie chodzi tym razem o to, żeby tam był park, tylko chodzi o to, żeby tam nie było wysokiej zabudowy mieszkaniowej z parkingami, samochodami, tym wszystkim, co jej towarzyszy. Także nasz klub będzie głosował przeciwko temu. Jesteśmy świadomi, że jakiś cień zagrożenia procesem odszkodowania istnieje, ale jesteśmy gotowi ponieść to ryzyko. Jesteśmy za przyjęciem tego planu.
Powiedziała pani radna, że będziemy głosowali przeciwko temu.
Oj, to więc... teraz się przejęzyczyłam. To dobrze, że mnie pan przewodniczący poprawił. Za przyjęciem tego planu.
Bo wyczułem pewną niekonsekwencję. Dziękuję. Nim udzielę głosu panu radnemu Jakubowi Jędrzejewskiemu. Ja bardzo państwa proszę, ja wiem, że to jest sympatycznie słyszeć, ale zresztą wiedzą państwo, jaka była opinia komisji i te oklaski w niczym nie, ani nie przeszkadzają, ani nie pomagają. Proszę pozwolić spokojnie prowadzić sesję. Oczywiście pan może, zwłaszcza pan może wszystko. Po radnym Jakubie Jędrzejewskim udzielę głosu państwu, którzy zgłosili chęć zabrania głosu. Najpierw pani Maria Myk, która będzie mówiła w imieniu Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, a później pan Jan Marciniak, pan Bartosz Łowczynowski i pan Mirosław Borowicz. Najpierw pan radny Jakub Jędrzejewski, tak jak powiedziałem.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni goście, panie prezydencie, drogie koleżanki i koledzy radni. Ja myślę, że jestem jednym z kilku radnych, którzy są od samego początku dosyć mocno zaangażowani w ten plan, ale przede wszystkim mówmy o mieszkańcach, bo plan jest wtórnym wynikiem tego, czego chcą mieszkańcy. Spółdzielnia realizuje też to, czego oczekują spółdzielcy, bo nie wszyscy mieszkańcami są spółdzielcami. Myślę, że to też warto powiedzieć. Myślę, że pan prezes będzie o tym mówił. Natomiast ja chciałem bardzo krótko. Z większości spotkań, które były i z mieszkańcami, i z dwójką właścicieli tego gruntu, czyli i ze spółdzielnią, i z firmą Proxin, widać, że są rozbieżne oczekiwania spółdzielni i drugiego właściciela gruntu, nazywając to bardzo oględnie. My jako radni musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby zachować pewien ład i pewien porządek w tej części miasta. Tak? To jest podstawowe zadanie miejscowego planu zagospodarowania. W drugiej kolejności oczywiście ewentualne konsekwencje finansowe. Tak? Natomiast do tego bym się nie odnosił, bo żadna ze stron nie ma analizy, która potwierdza jednoznacznie to, czy te konsekwencje finansowe będą, czy ich nie będzie, a już na pewno nie ma mowy o kwestii wysokości. Ja osobiście rekomenduję i jako mieszkaniec tego osiedla, i jako radny wybrany z tego okręgu przyjęcie tego miejscowego planu zagospodarowania. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy umożliwia to przeprowadzenie i tak bardzo wielu inwestycji, szczególnie z tą funkcją sportowo-rekreacyjną, wyłączając funkcję mieszkaniową. Na dzisiaj to będzie pewien konsensus, który zadowala część mieszkańców, bo oczywiście nie możemy mówić o wszystkich mieszkańców na terenie osiedla, które zajmuje kilkanaście hektarów, tak? Bo to jest całkowicie oczywiste. Także ja bym prosił państwa radnych o rozważenie tego, że dzisiaj też będzie się wypowiadał przedstawiciel właściciela, czyli spółdzielni, który ma zdecydowaną większość tego terenu i z tego co wiem, wszystkie stanowiska statutowych organów spółdzielni są za poparciem tego miejscowego planu. Także jeszcze raz bardzo proszę państwa, żeby rozważyć przyjęcie tego planu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pani Maria Myk w imieniu Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ. Bardzo proszę.
Aha,
czy pan prezydent teraz, czy po pani, tak? Dobrze, to udzielam głosu, jeszcze nim pani udzielę głosu, udzielam głosu panu prezydentowi.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, proszę państwa, ja chciałbym odnieść się do kwestii, myślę, jednej z istotniejszych związanych z uchwalaniem tego planu, a mianowicie do kwestii owych odszkodowań. Po pierwsze, my nie straszymy jakimiś rzekomymi odszkodowaniami, to są cytaty z wypowiedzi pana radnego Pawlika, My wskazujemy, i to jest naszym obowiązkiem, na ryzyko, powtarzam, na ryzyko zaistnienia roszczeń odszkodowawczych, a nikt z nas nie potrafi ocenić zasadność, skuteczność tych ewentualnych roszczeń. Wskazujemy na ryzyko ich wystąpienia i również na to, że nie są one bezpodstawne. A zatem pewność, z jaką pan radny Pawlik formułuje tezę, iż brak przesłanek do zgłaszania takich roszczeń, no jest pewnością, która nie bardzo wiem, skąd się bierze. Ocenę tego, czy owe roszczenia są zasadne, czy też nie, oceny tego zapewne, jeżeli takie roszczenia zostaną zgłoszone, dokona sąd i przy ocenie zasadności tych roszczeń będzie brał pod uwagę przede wszystkim to, czy wskutek uchwalenia planu nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu, czy też nie nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu. I podstawą do owej oceny zapewne będzie odniesienie się do poprzednio obowiązującego na tym terenie planu, a zatem to planu ogólnego z roku 1994. Taki jest kierunek orzecznictwa sądów, które to głównie biorą pod uwagę, czy wskutek nowego planu następuje zmiana w odniesieniu do planu, który obowiązywał poprzednio. To było również podniesione w uzasadnieniu do wyroku w sprawie odszkodowania dla firmy Prime Development w odniesieniu do terenu Wilczak-Czapla. Sąd nie ocenił tylko roszczenia w kontekście warunków zabudowy, ale również w kontekście zapisów poprzednio obowiązującego tam planu, a zatem planu ogólnego. Konkludując, twierdzenie, iż nie ma przesłanek, jest bezpodstawne. Twierdzenie, iż jest to straszenie z naszej strony jakimś rzekomym odszkodowaniem, również nie znajduje uzasadnienia. My wskazujemy na ryzyko, to jest naszym obowiązkiem.
Dziękuję. Udzielam głosu pani Marii Mek. Bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna rado, mieszkańcy miasta Poznania, a szczególnie osiedla Zwycięstwa. Mam przyjemność przedstawić państwu prezentację. Jest to prezentacja, która wyraża stanowisko wspólne, wypracowane przez Radę Nadzorczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Osiedla PSM Winogrady, Radę Nowe Winogrady Północ oraz stanowisko Stowarzyszenia My Poznajacy.
Chciałbym tylko przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że wszystkich nas obowiązuje 7-minutowy termin wypowiedzi.
Mam nadzieję, że od tego momentu.
Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Osiedle Zwycięstwa Poznaniu, uwarunkowania prawne, historyczne, społeczne i kontekst finansowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Zwycięstwa. Rys historyczny Osiedla Zwycięstwa od 1976 roku, plany, zdjęcia oraz dokumenty źródłowe o historycznym przeznaczeniu terenów. Celem prezentacji jest przedstawienie dokumentów źródłowych mówiących o historycznym przeznaczeniu terenów, przedstawienie braku przesłanek do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zwycięstwa w Poznaniu, przedstawienie poparcia mieszkańców i organów osiedla. Jest to wyrys procedowanego planu. Proszę o szczególną uwagę na teren oznaczony symbolem 2ZP w dolnej części planszy, bo właśnie do tego terenu przede wszystkim odnosi się prezentacja. Jest to teren, na którym jest położona działka prywatna i stanowiska nie są zbieżne. Pierwszy historyczny plan, plan ogólny z 1976 roku, na którym widzimy teren 2ZP, działka prywatna, na niej położone inwestycje takie jak oświata, szkoła, przedszkola, żłobki. Pozostała część terenu, proszę państwa, jest zagospodarowana pod tereny rekreacyjno-sportowe, i obiekty sportowe, takie jak hala sportowa, boiska wielofunkcyjne, teren planowany i rezerwowany pod pływalnię. Kolejny plan historyczny ogólny, i to są aktualne, to są oryginalne dokumenty archiwalne, proszę Państwa, aktualizacja 1977 roku, która analogicznie przedstawia takie samo przeznaczenie, proszę Państwa, jak na poprzednim planie 1976 roku. Kolejny bardzo istotny i bardzo ważny plan realizacyjny szczegółowy z 1979 roku. Teren 2ZP przedstawiony na zielono, działka prywatna na niebiesko i obiekty oświatowe na czerwono. Widać, jak one się zmieniają, jak one po prostu, w jakim zakresie są położone na działce prywatnej. Pozostała część tego terenu jest również zagospodarowana w tym planie realizacyjnym, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, proszę Państwa, pod obiekty rekreacyjno-sportowe, boiska wielofunkcyjne. Planowany teren również pod pływalnię. Jest to bardzo ważny dokument historyczny, przedstawiający i dokumentujący autentyczność tych planów, które w tej chwili Państwu przedstawiam. Są to oryginalne pieczęcie, oryginalne podpisy, jak również oryginalne zatwierdzenie tego planu. Podsumowanie i wnioski historii planistycznej. Na przedmiotowym terenie 2ZP osiedla Zwycięstwa w planach nigdy nie było zapisów przyzwalających na budowę architektury mieszkaniowej. Z historycznego przeznaczenia terenu wynika jednoznacznie. Obecny plan nadal kontynuuje te same cele i nie zmienia przeznaczenia terenu. Przechodzimy, bo jest mało czasu, w związku z tym postaram się skrócić maksymalnie, abym zdążyła w tych 7 minutach tutaj pokazać przynajmniej te najważniejsze argumenty, które tworzą całe stanowisko 5 stron. Jest to dokumentacja historyczna, projektowo-kosztorysowa z 1977 roku. Przechodzimy do kolejnej strony, gdzie dokładnie widzimy, jakie przeznaczenie jest dla terenu 2ZP, szkoły, przedszkola, żłobki, tereny sportowe, boiska wielofunkcyjne, skocznie w dal, hala sportowa, planowana pływalnia. Kolejnym planem jest wyrys miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego z 1994 roku, gdzie tereny zakupione zostały w 2005 roku, teren prywatny został zakupiony w 2005 roku jako teren nieinwestycyjny bez dostępu do drogi publicznej. Tekst uchwały planu ogólnego miasta, strona 167, w której dokładnie jest przedstawiona podstawa wszelkich działań związanych z zagospodarowaniem terenu, jest plan realizacyjny. Proszę Państwa, czyli plan realizacyjny, który przed chwileczką Państwu prezentowałam. Wnioski z całej historii planistycznej od 1976 do 2013 roku. Na przedmiotowym terenie 2ZP osiedla Zwycięstwa w planach historycznych nie było zapisów przyzwalających na budowę architektury mieszkaniowej wielorodzinnej. Z historycznego przeznaczenia terenu wynika jednoznacznie, że obecny plan nadal kontynuuje te same cele i nie zmienia przeznaczenia terenu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która dokładnie, przywołujemy tutaj artykuł 36 i 37, który dokładnie precyzuje, w jakich okolicznościach przysługuje odszkodowanie. I tak jak widzimy, zapisy artykułu 37, uchwalenie lub zmiana planu miejscowego, a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Przepraszam, skracam, ale po prostu mam bardzo mało czasu. Przechodzimy do wyciągu z protokołu z narady pana prezydenta miasta Poznania, gdzie pan prezydent również wskazuje, że i uznaje za konieczne odwoływanie się do przeznaczenia funkcji terenów w historycznych planach zagospodarowania przestrzennego, takich jak plany realizacyjne. Przechodzę do prognozy finansowej. Pierwsza prognoza dodatnia na poziomie 386 tysięcy złotych. Aneks do prognozy, proszę państwa, jest wykonany w grudniu 2012 roku, dodaje do kosztów niesłuszne, niczym nieuzasadnione odszkodowanie, zmieniając wynik dodatni na ujemny. Ocena prognozy finansowej. Pierwsza prognoza była dodatnia i jest właściwa. Z historycznego przeznaczenia terenu 2ZP wynika jednoznacznie, że obecny plan nadal kontynuuje te same cele i nie zmienia przeznaczenia terenu. Tym samym nie zmienia wartości nieruchomości 2ZP. Historia planistyczna, jak i status prawny tego miejsca wskazują, że żądania odszkodowawcze nie mają uzasadnienia w przepisach prawa. Wskazanie ujemne aneksu do prognozy nie mogą być brane pod uwagę i nie mogą wpływać na decyzje w sprawie tego miejscowego planu. Przedstawiam państwu jedną z list podpisaną przez mieszkańców. W sumie wspólnie razem zebraliśmy ponad 4200 podpisów popierający miejscowy plan. Uchwały Rady Nowy.
Proszę włączyć jeszcze mikrofon, ale proszę o podsumowanie wypowiedzi. Ja już dołożyłem dwie minuty.
Dwie minuty, dobrze. Uchwała Rady.
Nie, już były dołożone.
Uchwały Rady Osiedla Zwycięstwa przy PSM Winogrady popierające procedowany plan. Przechodzę, pokazuję tylko te uchwały, już nie będę ich odczytywała. Tu jest przede wszystkim wspólne stanowisko Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, oryginalne podpisy Rady Nadzorczej, Zarządu oraz organów osiedlowych. Przedstawiam również stanowisko Stowarzyszenia My Poznaniacy, które w całości podtrzymuje wspólne stanowisko pozostałych stron. Podsumowanie. Koncepcja obecnego planu są wynikiem negocjacji i konsultacji społecznych od grudnia 2006 roku. W procedurę zaangażowała się w sposób istotny strona społeczna, mieszkańcy, Rada Osiedla, władze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Stowarzyszenie My Poznaniacy. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę o wywołanie planu w intencji ochrony tego terenu przed agresywną zabudową. Plan nie wyklucza. To może tylko tą czerwoną część już przeczytam, proszę państwa, bo widzę, że rekomendujemy, szanowni państwo radni, całej Radzie Miasta Poznania przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zwycięstwa i prosimy państwa radnych o uznanie zapisów tego planu i przyjęcie w głosowaniu uchwały. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, przekroczyłam czas.
Dziękuję bardzo. Takie reguły. Teraz głos zabierze pan Jan Marciniak, przepraszam bardzo, prezes zarządu Spółdzielni Winogrady. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, cały problem dotyczący planowania Winograd, czy też Osiedla Zwycięstwa, dotyczy faktu takiego, że w 1994 roku plan ogólny, ten, który został uchwalony, z mocy prawa wygasł. Wszystkie osiedla winogradzkie zostały zakończone poza Osiedlem Zwycięstwa. Gdyby tak porównać osiedle Wikrowe Wzgórze i Osiedle Zwycięstwa i zrobić rekonesans, okazałoby się, że one są bliźniaczo podobne. I w jednym, i w drugim osiedlu w centrum przewidziano zieleń, sport, rekreację i oświatę. Także ten plan jest próbą podejścia do tego, co kiedyś zostało przez architektów przewidziane na tym osiedlu. Różnica jest tylko jedna. że na Osiedlu Zwycięstwa już nie planuje się następnych budynków oświaty, gdyż nie ma takiej potrzeby. Jest tylko potrzeba kontynuowania elementów związanych z rekreacją i sportem. Drugą część chcę Państwu jeszcze przedstawić na zasadzie porównawczej po analizie dokumentów sądowych dotyczących odszkodowań, o których tutaj dużo było powiedziane na tej sali. Rzeczywiście sąd wziął pod uwagę dwa elementy. I plan ogólny, i druga rzecz to jest warunki zabudowy. Warunków zabudowy nie ma na ten teren, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Natomiast w planie ogólnym z 94 w załącznikach ten teren środka osiedla, o którym tutaj jest mowa, dotyczył sportu i rekreacji. Także to jest to, co wyróżnia od tego elementu odszkodowawczego, gdzie miasto Poznań niestety, ale musiało wypłacić środki. To jest ta różnica zasadnicza w tym elemencie dotyczącym ewentualnych odszkodowań. Natomiast najważniejszą rzeczą, która tutaj padła też na tej sali, jest wola mieszkańców. Teren Osiedla Zwycięstwa to jest 3500 mieszkań i ponad 3000 mieszkańców podpisało się pod tym projektem planu zagospodarowania i to jest ich prośba, ich wola, aby to, co zostało kiedyś zaplanowane, w jakich warunkach kupowali te mieszkania, aby w tej chwili państwo może nie przez pryzmat pieniędzy, ale przez wolę mieszkańców przegłosowali projekt tego planu zagospodarowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz pan Bartosz Łowczynowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja dzisiaj tutaj wypowiadam się przed Państwem tak naprawdę w imieniu mieszkańców, bo listy, które tutaj na ręce Pana Przewodniczącego złożyliśmy, zresztą to już dzisiaj zostało powiedziane, mówią o tym, że ponad połowa osób, które na tym osiedlu mieszka, w zasadzie przez kilka dni, wypowiedziała się za uchwaleniem tego planu. Myślę, że to jest głos bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji. Ja tutaj nie będę tego rozwijał. Chciałbym się natomiast skupić na zupełnie innej rzeczy, do tej pory gdzieś to wszystko pomijanej. Chciałbym powiedzieć trochę o tak zwanej przestrzeni publicznej, o której tutaj w Poznaniu bardzo dużo się dzisiaj dyskutuje, w takim aspekcie właśnie uchwalanie planów zagospodarowania. Na komisji było przedstawione tutaj bardzo fajne takie zdjęcie 3D naszego osiedla. Chciałbym zauważyć, że to nasze osiedle zostało w taki sposób skonstruowane, albo inaczej, jest ono przedstawiane jako wytwór typowego modernizmu, tak, z zasadami tak zwanego zasadami Le Corbusiera, ojca modernizmu, który mówi tak naprawdę o trzech rzeczach przy czymś takim. To znaczy słońce, przestrzeń i zieleń. I to osiedle ma, to wszystko ma. I my, prosząc Państwa tutaj o to, żebyście uchwalili ten plan, tak naprawdę tego chcemy. Dlaczego? Wiemy o tym bardzo dobrze, że w Poznaniu ubywa mieszkańców. My jako osiedle nie mamy żadnych argumentów, jeżeli chodzi o atrakcyjność mieszkań, walczyć z tym wszystkim, z tą migracją. Możemy tylko i wyłącznie zrobić jedno, zachęcić mieszkańców do tego, żeby u nas przyszli mieszkać właśnie ze względu na tą przestrzeń, na to słońce i na tą zieleń. I o to prosimy. Chcemy tego z bardzo prostego powodu, że jeżeli będziemy te osiedla zagęszczać, jeżeli będziemy tam prowadzić rabunkową politykę niszczenia zieleni i stawiania budynków, to za chwilę nasze osiedle stanie się typowym slumsem, mówiąc brzydko, i będziemy mieli dokładnie te same problemy, które są teraz na przykład w Berlinie, gdzie się burzy domy i mieszkańcy z tego uciekają. My dzisiaj Państwa prosimy tylko o jedną rzecz. Wysłuchajcie nas, pozwólcie nam działać, my to zagospodarujemy, żebyśmy nie musieli za 4, 5 czy 10 lat przychodzić tutaj do Państwa i prosić, uchwalcie dla Osiedla Zwycięstwa uchwałę rewitalizacyjną, bo osiedle wymiera. I chciałbym na to bardzo mocno Państwu zwrócić uwagę, bo do tej pory gdzieś to się nie pojawiało. Jeszcze jedną chciałbym rzecz Państwa poprosić. W studium zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod rekreację. Państwo to studium uchwaliliście. Powiedzieliście A. Dzisiaj mamy plan zagospodarowania przestrzennego. Ja też proszę, żebyście Państwo byli konsekwentni i dzisiaj powiedzieli B. Na pewno to będzie służyć mieszkańcom, nikomu innemu. I taki plan, jak dzisiaj jest, to jest tak naprawdę wybór bardzo prosty. Wybór między człowiekiem a pieniędzmi. Jeżeli zwrócimy się w stronę pieniądza, to naprawdę nasze osiedle ma marny los. Natomiast jeżeli Państwo się wsłuchacie w opinię mieszkańców, zauważycie, że w zasadzie całe osiedle jest zjednoczone i walczy o uchwalenie tego planu w taki sposób i pójdziecie drogą człowieka, ja tutaj osobiście stanę i naprawdę pochylę się i powiem Państwu serdecznie, naprawdę głęboko dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I kolejny głos, pan Mirosław Borowicz. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mirosław Borowicz, jestem prezesem zarządu spółki Proxim, która jest właścicielem działki, którą widzimy na tym zdjęciu, numer 126 na osiedlu Zwycięstwa. Chciałem powiedzieć kilka słów, ponieważ 8 lat minęło od inwestycji, którą rozpoczęliśmy w 2005 roku, a ponieważ bardzo wiele informacji w międzyczasie pojawiało się przekłamanych, sfałszowanych, zmanipulowanych. Chciałbym w krótkich słowach jak gdyby przedstawić nasze stanowisko, ponieważ nie zawsze jest tak, że głosy, które docierają do opinii publicznej albo do instytucji, przez to, że jest ich dużo i są głośne i mają ze sobą chorągiewki, są prawdziwe i mają rację. Chciałbym rozpocząć może od mówiło się o założeniach o osiedlu Zwycięstwa. Otóż proszę Państwa, projekt zakładał, że na osiedlu Zwycięstwa będzie mieszkało 13,5 tysiąca mieszkańców. Ostatecznie zrealizowano inwestycje dla 8 tysięcy mieszkańców, a zatem dzisiaj osiedle Zwycięstwa jest zdecydowanie najmniej zagęszczonym osiedlem w stosunku do innych osiedli. Krótki rys historyczny, prawny, ponieważ wiele na ten temat tu dzisiaj padło sformułowań, chciałbym się szybciutko do tego ustosunkować. W 2005 roku nasza firma kupiła tę działkę po dokładnym audycie prawnym, który stwierdził jednoznacznie, że w studium obowiązującym w momencie zakupu działka była przeznaczona w następujący sposób. Tereny zabudowane i przewidywane pod zabudowę preferowane tereny o skoncentrowanej funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz zespoły zunifikowanej zabudowy blokowej. Po takim audycie dokonaliśmy zakupu, uzyskaliśmy pozytywną analizę urbanistyczną Urzędu Miasta i w trybie natychmiastowym prowadziliśmy rozmowy w dobrej wierze ze spółdzielnią mieszkaniową celem porozumienia się w zakresie realizacji tej inwestycji. Porozumienie było praktycznie uzgodnione z zarządem spółdzielni w roku 2006. Natomiast w dziwnych okolicznościach nagle zostało zerwane i po wielu miesiącach pojawiło się hasło w naszych rozmowach, że tu ma być park. Nie wiadomo skąd się wzięła taka idea, ale takie działania się pojawiły. Od tego czasu nastąpiła silna obstrukcja, różne utrudnienia, zmuszanie do prowadzenia trudnych procesów sądowych, a rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, skutkiem czego jedna z osób, która takie informacje na ten temat rozpowszechniała, została skazana prawomocnym wyrokiem właśnie za rozpowszechnianie takich nieprawdziwych informacji. To tylko takie krótkie podłoże. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby podjęcia kompromisu. Rozmawialiśmy, wychodziliśmy wielokrotnie z inicjatywą do spółdzielni, ażeby wspólnie zagospodarować przestrzeń. W roku 2007 podjęliśmy działania przy udziale nowych architektów, zespołu obiektywnych architektów, którzy mieli przygotować koncepcję odpowiadającą i interesom wszystkich i woli jak gdyby mieszkańców. Została przygotowana koncepcja Green Park, która została zaprezentowana i która została, ona realizowała cele wszystkich stron zainteresowanych w ramach tego konfliktu. Nie było w zasadzie nikogo, kto kwestionował tą koncepcję i twierdził, że ona jest zła. Wszyscy byli za. Przeprowadzono również w tej sprawie referendum, które potwierdziło, że w zdecydowanej większości mieszkańcy wypowiedzieli się za. Proszę Państwa, dlaczego nie osiągnięto kompromisu? Dlaczego to się nie udało? Często sobie zadaję to pytanie. Otóż od momentu, kiedy pojawiła się perspektywa zmiany studium, przypominam, że plan został wywołany na gruncie starego studium, a zatem radni, podejmując decyzję o wywołaniu planu, działali na gruncie starego studium, w którym teren działki był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Jest to istotny element, nie bez znaczenia, bo plan, przypominam, został wywołany w 2006 roku, a studium zmienione zostało w roku 2008 roku. Otóż od momentu, kiedy pojawiła się szansa i wiele obietnic udzielanych mieszkańcom, że to studium zostanie zmienione w taki sposób, że tam pojawią się tereny zielone, skłonność do jakichkolwiek rozmów ze strony spółdzielni mieszkańców skończyła się, dlatego że perspektywa, proszę Państwa, że ktoś nam zbuduje park na cudzy koszt, na koszt wszystkich mieszkańców, na koszt kogoś innego, jest bardzo kusząca, bardzo atrakcyjna, zdecydowanie bardziej atrakcyjna jakakolwiek inna. Po co zatem rozmawiać, po co podejmować jakikolwiek wysiłek, skoro ktoś nam obiecuje, że na cudzy koszt zbuduje nam park? Moje pytanie jest następujące. Przypominamy, wielokrotnie tutaj padało na tej sali, żadnych dodatkowych mieszkań. Osiedle zostało zrealizowane. Nie chcemy dogęszczania osiedli z powodów komunikacyjnych, takich, owakich. Na tym prostokącie, który Państwo widzicie zaznaczony w naszej działce, miało powstać 180 mieszkań. Z tego powodu były wielkie protesty. Spółdzielnia mówiła, pan prezes tutaj podnosił, nie będzie żadnych dodatkowych mieszkań. A co tak się stało w międzyczasie, proszę Państwa? Po zerwaniu rozmów kompromisowych w roku 2007 nagle się okazuje, że spółdzielnia wpadła na pomysł, że sama zrealizuje inwestycję mieszkaniową i na prostokącie, który wskazuje na tym slajdzie, wybudowała spółdzielnia ni stąd, ni znowąd 146 mieszkań, które już są w zasadzie sprzedane, 50 metrów od naszej działki. Ja się pytam, jakie są intencje, gdzie byli ci mieszkańcy, którzy walczyli o to, żeby zagospodarować teren, żeby zrobić przestrzeń. Pani radna tutaj mówiła o przestrzeni, o tym, że chcemy żyć w wolnej przestrzeni. Zgadzam się, tak? Wydała spółdzielnia kilkadziesiąt milionów na tę inwestycję. A co się stało? Spółdzielnia mówi, mieszkańcy mówią, chcemy terenów zielonych. Czy na tej działce, którą tu widzimy, w ciągu tych lat, w ramach tych kilkudziesięciu milionów złotych, które zostały wydane na budowę tych mieszkań przez spółdzielnie w celach komercyjnych, czy jakieś środki poszły na postawienie punktu widokowego, ponieważ na naszej działce ma powstać punkt widokowy, proszę Państwa. To może spółdzielnia ten punkt widokowy by postawiła w ramach tych kilkudziesięciu milionów, które sfinansowała budownictwo tych mieszkań. Proszę bardzo, to jest właśnie rzut tych budynków, które spółdzielnia sobie wybudowała w odległości 50 metrów od naszej działki. Pytam jeszcze raz o intencje, a może to po prostu nieuczciwa konkurencja. Kilka aspektów istotnych prawnych chciałbym zwrócić uwagę. W 2008 roku pojawiło się nowe studium. Tak jak mówiliśmy, nasza spółka zapowiedziała rzeczywiście gotowość zgłoszenia roszczeń od tego czasu. Obecnie mamy taką sytuację, że SKO jednoznacznie uchyliło decyzję w sprawie postępowania w sprawie WZ-etek. Postępowanie, proszę Państwa, toczy się od 8 lat.
Ja pozwolę panu dokończyć, biorąc pod uwagę, że jedna wypowiedź też była przedłużona 2 minuty jeszcze. Dobrze?
Chciałem tylko upewnić, że postępowanie w sprawie WZ-ek toczy się, proszę państwa, jedno postępowanie od 8 lat. Obstrukcja występująca w tym postępowaniu ze strony wszystkich stron, mieszkańców, również miasta, jest spektakularna, co nie jest bez znaczenia również w tym fakcie. Natomiast naszą intencją nigdy nie było dążenie do jakichkolwiek odszkodowań. Pokazywałem historię, pokazując, że nasza spółka działała zawsze w dobrej wierze i podejmowała wszystkie najwyższe starania, aby znaleźć kompromisowe rozwiązania. Nawet dzisiaj jesteśmy gotowi starać się dochodzić do takiego kompromisu. Możemy zaproponować spotkanie okrągłego stołu pod auspicjami Rady Miasta z udziałem pana prezydenta, mieszkańców, z potencjalnie nowym inwestorem zainteresowanym wspólnie z nami budową obiektu sportowego. Ale to wymaga woli co najmniej 2 stron. Tutaj była mowa o tym, że mieszkańcy mają oczekiwania, że trzeba spełnić wolę mieszkańców. Proszę państwa, to jest ważny element. Ale polskie prawo, ustawa o planowaniu przestrzennym, konstytucja przewiduje respektowanie również praw innych stron, również tych, które mają mniej głosów, które nie będą tysiącami oddawały głos w czasie wyborów, ale po to jest prawo, ażeby właśnie respektować. Dzisiaj apeluję raz jeszcze o podjęcie próby negocjacji, o podjęcie jak gdyby jakiegoś konsensusu i wspólnego zagospodarowania tej przestrzeni, ponieważ to jest właśnie to jest rozwiązanie, które doprowadzi, ma szansę doprowadzić do dobrego rozwiązania dla wszystkich. Brak takiego rozwiązania spowoduje, że plan, który będzie uchwalony, będzie martwy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, gdy sprawa ta, projekt tego planu był omawiany na w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, niezależnie od omawianych tutaj aspektów, ja zwróciłem uwagę, że moje zaniepokojenie w przypadku, gdyby zamierzenia inwestora zostały zrealizowane i powstała tutaj ta przedstawiana zabudowa mieszkaniowa, znacząco pogorszy się obsługa komunikacyjna. Ten teren, który pan prezes przed chwileczką przeciwstawiał inwestycjom, które zrealizowała spółdzielnia przy ulicy Połabskiej, no, w moim odczuciu różni się tym, że jest położony po prostu w środku osiedla i ukształtowanie tego terenu, ukształtowanie zabudowy na tym terenie już jest takie, że nie podoła obsługa komunikacyjna dodatkowym kilkuset mieszkaniom. Pan prezes operował tutaj pojęciem, że jest to relatywnie w porównaniu do innych osiedli najmniej zagęszczone osiedle w Poznaniu i wskazywał na zamierzenia z planów realizacyjnych z połowy lat 70. No, do mnie ta argumentacja, przyznam, nie przemawia, bo jakie były te parametry zagęszczenia, które nie przewidywały miejsc parkingowych i wszyscy państwo wiecie, jak dużym problemem na osiedlach z blokami jest kwestia parkowania, również na osiedlu Zwycięstwa. Ten temat był niedawno gorąco dyskutowany w kontekście zamierzenia budowy parkingu wielopoziomowego. Także chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, że zagęszczenie zabudowy w tym miejscu niestety pogorszy standard obsługi komunikacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście. Panie prezydencie Stępień, ja stanowczo protestuję przeciwko tej manipulacji, której pan dokonuje. Ja stanowczo protestuję przeciwko temu, żeby publicznie na sesji Rady Miasta Poznania wtykał pan radnemu miasta Poznania w usta słowa, których nie powiedział. Ja w żadnym przypadku nie powiedziałem, że państwo, że źle, że państwo informujecie mieszkańców i Radę Miasta Poznania o tym, że istnieją potencjalne zagrożenia. Tylko że poprosiłem o jedną rzecz, znaczy powiedziałem, ale poprosiłem o jedną rzecz, że po słowach pani dyrektor nie należy stawiać kropki, ale przecinek i dodać dalej, chociażby to, co pan powiedział w swojej wypowiedzi, że w orzecznictwie sądowym uznaje się za cel przeznaczenia terenu to, co jest napisane w planie ogólnym z 1994 roku. Pani dyrektor tego nie powiedziała, tak? Jak również tego, co jest zapisane w planach realizacyjnych, co pokazała pani Myk. Pan i pańskie służby posiadacie wszelkie narzędzia prawne i zasoby, dostęp do zasobów archiwalnych, żeby na sesji Rady Miasta w momencie, kiedy państwo ostrzegacie i bardzo dobrze przed tym, że mogą występować potencjalne zagrożenia inwestora, dewelopera, osoby zainteresowanej innym przeznaczeniem terenu niż to, co jest napisane w projekcie planu. Bardzo dobrze, że pańskie służby to robią. Ale proszę w takim razie być do końca rzetelnym i mówić tak, jak jest. Czyli powiedzieć w swojej prezentacji, pokażmy prezentację pani dyrektor i zobaczmy, czy jest tam wskazany plan z 94, czy jest tam wyrys z planu realizacyjnego, na co sam pan się powołuje, że orzecznictwo sądowe przychyla się właśnie do tych zapisów. Doskonale państwo wiecie, że obowiązujące studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku nie można czytać w oderwaniu od całej innej rzeczywistości planistycznej, która funkcjonowała wcześniej. Doskonale państwo wiecie, że w 2004 roku zmieniono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i takie były tego skutki, jakie były. Więc ja apeluję o rzetelność w przekazywaniu informacji Radzie Miasta Poznania i opinii publicznej, bo gdyby pani dyrektor czy pan prezydent powiedzieli to, co pan powiedział w swojej wypowiedzi oraz dopowiedziano to, co powiedziała pani Myk w imieniu Rady Osiedla, wtedy gdybym ja państwa oskarżał o manipulację, miałby pan w pełni powody do tego, do czego pan powiedział. W takim przypadku to jest wysoce niestosowne. Chciałbym się odnieść również, jeśli mam jeszcze czas, panie przewodniczący, do wypowiedzi pana prezesa Proxinu spółki, który mówi, że nie wiadomo dlaczego nagle zmieniono zdanie, miało być inaczej, a nagle spółdzielnia mówi jak jest, mówi o parku. Proszę państwa, panie prezesie, doskonale państwo wszyscy wiecie, jaka była sytuacja. Co prawda zarząd spółdzielni Osiedle Winogrady przychylał się do stanowiska inwestora, ale właśnie tam wygrała lokalnie demokracja. Mieszkańcy tamtego osiedla w wyborach, na walnym zgromadzeniu, w wyborach do Rady Nadzorczej zmienili Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza zmieniła zdanie co do zagospodarowania tego terenu, czyli podtrzymała to, co zawsze mieszkańcy oczekiwali i dlatego zarząd spółdzielni zachowuje się tak, jak się zachowuje. Jeszcze raz powtarzam, wygrała demokracja. Mieszkańcy tego obszaru chcieli, żeby zarząd reprezentował ich tak, jak oni by tego chcieli i zarząd to w tej chwili robi. Więc stawianie zarządowi, dzisiejszemu zarządowi tych zarzutów jest, proszę państwa, oczywiście bezpodstawne. Kończąc ostatnie zdania, proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, plan miejscowy jest zgodny ze studium warunkowań zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spółka będzie chciała szukać konsensusu, to nie widzę przeszkód, aby po uchwaleniu tego planu miejscowego usiąść do stołu, do okrągłego stołu, jak mówi pan prezes.
Dziękuję bardzo. I pan prezydent Jerzy Stępień, priorytetową. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Radni, ponieważ Pan Radny Pawlik był uprzejmy zwrócić się do mnie personalnie w części swojej wypowiedzi, odpowiem tak, ja nie do końca zrozumiałem sens tych zarzutów. Rozumiem, że zarzucał mi Pan jakąś bliżej nieokreśloną manipulację, że użyłem argumentacji dopiero dzisiaj dotyczącej ryzyka ewentualnych roszczeń. Otóż nie, panie radny, byliśmy razem w ubiegłym tygodniu na Komisji Polityki Przestrzennej. Pan był obecny wtedy, kiedy ja zabrałem głos pod koniec tejże komisji. Użyłem w trakcie mojej wypowiedzi dokładnie tych samych argumentów, które używam dzisiaj. Wskazywałem na ryzyka, z czego one wynikają, a zatem to pan, obawiam się, próbuje manipulować, mówiąc dzisiaj, mając wiedzę choćby z mojej wypowiedzi z ubiegłego tygodnia, używając dzisiaj pseudoargumentów, że nie ma przesłanek, że straszę jakimiś rzekomymi, to są cytaty z pana, odszkodowaniami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Wydaje mi się, że propozycja okrągłego stołu, która padła ze słów przedstawiciela firmy Proxim, jest sensowną propozycją. Chyba zawsze lepiej usiąść i rozmawiać, niż mówiąc w przenośni, iść na zwarcie. I kto wie, czy nie dobrze by było zawiesić na razie dyskusję nad tym planem i na przykład odesłać go do komisji, bo wydaje mi się, że jednak trochę za mało na ten temat rozmawialiśmy. Jedną komisję poświęciliśmy temu, a to co powiedział pan z Proximu, no dla mnie brzmi przekonująco, jest wola rozmowy i mam nadzieję, że taka wola pojawiłaby się również ze strony mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z okrągłymi stołami jest tylko tak, że musi być wola, żeby siąść przy nim ze wszystkich stron, a nie tylko z jednej, bo jak jedna strona przy nim siedzi, to wtedy nie ma okrągłego stołu. Pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, do dwóch rzeczy chciałbym się ustosunkować. Pierwsza kwestia to te rozważania na temat możliwości wypłaty ewentualnego odszkodowania dla właściciela terenu, który będzie przeznaczony w tym planie pod zieleń urządzoną z obiektem rekreacyjnym. Druga kwestia to pewne scenariusze, które są możliwe po uchwaleniu planu. Kwestia odszkodowania. Tutaj no, mam wrażenie, że ani pan prezydent Stępień, ani pan radny Pawlik tak do końca dogłębnie się w to uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego w sprawie dotyczącej planu Wilczak-Czapla jednak nie wczytali. Dlatego, że w rozważaniach sądu ta kwestia przeznaczenia terenu w planie ogólnym z 1994 roku, ona jest tam marginalnie jako wątek poboczny zaznaczona, a tak na marginesie to ciężko byłoby wykazać, że działka, o której mówimy, kiedykolwiek miała przeznaczenie mieszkaniowe. To, że w planie ogólnym znajdowała się na terenie, który no, miał to przeznaczenie kierunkowe, mieszkaniowe, nie przesądza o tym, że ta działka miała przeznaczenie mieszkaniowe. Tu by trzeba było się wczytać jeszcze w ustawę z 1984 roku o planowaniu przestrzennym, na podstawie której był ten plan ogólny w 1994 uchwalony. Ta ustawa przewidywała dwie kategorie planów miejscowych, plany ogólne i plany szczegółowe. I plan ogólny był czymś, co bardziej odpowiada naszemu studium obecnemu. Nawet obowiązywanie planu ogólnego powodowało, że i tak trzeba było wydać warunki zabudowy dla takiej inwestycji. Nie było tam planu szczegółowego, który mógłby stwierdzić, że działka ta numer, nie pamiętam w tej chwili, 124, ona miała konkretnie przeznaczenie mieszkaniowe, czyli tutaj dobry miejski prawnik powinien się przed sądem apelacyjnym czy okręgowym najpierw wybronić przed roszczeniem, że działka miała kiedyś przeznaczenie mieszkaniowe, a obecnie zostało ono zmienione. Natomiast cały problem polega na tym, że sąd apelacyjny odniósł się tak naprawdę do zupełnie czegoś innego w sprawie Wilczaka. Odniósł się do drugiego członu tej alternatywy, która jest sformułowana w artykule 36 ustawy obecnie obowiązującej, który mówi, że jeżeli niemożliwe stało się korzystanie zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Tu przyjmijmy, że tego przeznaczenia mieszkaniowego nie było, więc to nas nie dotyczy, zgadzam się, ale sąd zdecydowanie oparł się na drugiej alternatywie, na tak zwanym sposobie faktycznego korzystania z nieruchomości. I tu kluczowe zdanie z tego uzasadnienia dotyczącego Wilczaka jest takie, że sposób korzystania z nieruchomości wyznaczany jest przez faktycznie podejmowane czynności przez właściciela nieruchomości w ramach uzyskiwanych decyzji i zezwoleń. Jest to teza oczywiście kontrowersyjna, niemniej ona została uczyniona podstawą wyroku, który naraził miasto na odszkodowanie, powiedzmy sobie szczerze, w dosyć dużej wysokości. Różnica oczywiście jest ewidentna taka, że tam była decyzja o warunkach zabudowy. Tu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy nie wydano. I tak jak jeszcze parę miesięcy temu byłem znacznie bardziej przekonany, że tutaj odszkodowanie raczej się w żaden sposób nie będzie należało, że miasto jest bezpieczne, to po tym jak odmowę wydania warunków zabudowy, która została wydana w pierwszej instancji przez prezydenta, po raz drugi uchyliło samorządowe kolegium odwoławcze, to boję się, że powiedzmy tutaj w grę nawet wejdzie nie tyle odpowiedzialność z ustawy planistycznej, co być może odpowiedzialność kodeksowa z kodeksu cywilnego. Trudno mi tutaj jakby się w tej chwili wypowiedzieć. Ryzyko odszkodowania na pewno istnieje, jest na pewno mniejsze niż w przypadku sprawy Wilczak-Czapla, ale jest na pewno większe niż zero. I tutaj jest kwestia rozstrzygnięcia, czy powiedzmy można zaryzykować. Bo problem jeszcze polega na tym, że ta kwota, która się pojawiła, 8,4 miliona w prognozie finansowej, no jest wyliczona przy założeniu, że metr kwadratowy nieruchomości mieszkaniowej wielorodzinnej, czy przeznaczonej, czy mogącej być wykorzystaną na właśnie budownictwo wielorodzinne, wynosi 750 zł za metr kwadratowy. Wydaje się ta kwota troszeczkę zaniżona, tym bardziej, że w wyroku dotyczącym właśnie Wilczaka sąd wycenił na podstawie oczywiście opinii rzeczoznawcy teren zabudowy wielorodzinnej, jeżeli dobrze pamiętam, na około 1400-1500 zł za metr kwadratowy. Czyli jeżeli odszkodowanie zostanie uznane za słuszne co do zasady, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jest takie zagrożenie, no to raczej należy się liczyć nie z kwotą 8 milionów, tylko obawiam się, że jednak nieco większą. Tak to chyba w tej chwili wygląda. I teraz te scenariusze, o których mówiłem po uchwaleniu planu. Scenariusz pozytywny, optymistyczny. Spółdzielnia dogaduje się z firmą Proxin. Firma Proxin sprzedaje za spółdzielni nieruchomość za cenę atrakcyjną zarówno dla spółdzielni, jak i dla siebie. Spółdzielnia posiada zasoby finansowe, żeby urządzić na tym terenie park, wybudować obiekty rekreacyjne. Wszyscy są zadowoleni. No, sami Państwo jakby się domyślacie, jak ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza. Scenariusz neutralny, najbardziej prawdopodobny, na tym terenie nie dzieje się nic przez najbliższe kilka albo kilkanaście lat. Gdzieś za parę lat się skończy proces między miastem a Proxinem, zobaczymy w jaką stronę pójdzie orzeczenie. I scenariusz negatywny, czyli oczywiście nie dzieje się na tym terenie nic, ale miasto przegrywa ten proces za kilka lat i pojawia się odszkodowanie w subwariancie optymistycznym 8 milionów, w wariancie bardziej realistycznym 15 albo 20 milionów. To są alternatywy, jakie mogą być po uchwaleniu tego planu i zależy mi na tym, żeby każdy, kto będzie głosował nad tym planem, miał to gdzieś w tyle głowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja zwrócę się do pana radnego Mikuły, ponieważ pan przewodniczący użył zwrotu, jakobym nie dość wnikliwie zapoznał się z uzasadnieniem do wyroku w sprawie Wilczak-Czapla. Otóż zapewniam pana, że zapoznałem się wnikliwie. Moja wypowiedź i odniesienie do tej kwestii siłą rzeczy było skrótowe. Oczywiście mógłbym bardzo szeroki wywód i swoją interpretację, i swoją ocenę tego uzasadnienia zawrzeć, ale zawarłem ją w jednym czy dwóch zdaniach. istotą tego, iż zwróciłem na to uwagę, jest fakt, że sąd takowe rozważania prowadził, tak? Czy one były główną podstawą do orzeczenia, czy pobocznym argumentem, to jakby nie chcę w to wchodzić. Ale cieszy mnie, że pan radny wnikliwie analizując to uzasadnienie dochodzi do takich samych konkluzji jak ja, a mianowicie, że takie ryzyko istnieje i nie jest ono abstrakcyjne, tylko realne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo, po wystąpieniu prezesa spółki Proxim doszła mnie taka refleksja, że oczywiście szereg przedstawionych w tej prezentacji argumentów na pozór może się wydawać przekonujących i sensownych. Inwestor kupił nieruchomość, oczekiwał, że na tej nieruchomości będzie mógł zrealizować inwestycje. W pewnym momencie inwestor twierdzi, okazało się, że tej inwestycji ze względu na opór lokalnej społeczności prawdopodobnie zrealizować nie będzie mógł. Teraz grozi i pan prezydent potwierdza, że te groźby mają swoje uzasadnienie, że miasto będzie narażone na odszkodowanie z tego tytułu. Problem polega tylko na tym, że tutaj zwrócę się do przedstawiciela spółki Proxim, że ja nie akceptuję takiego sposobu działania, w którym szuka się możliwości zrobienia interesu kosztem słabości władzy publicznej. A mam takie głębokie poczucie, że to jest coraz popularniejsza metoda działania nie tylko w Poznaniu, chociaż w Poznaniu rzeczywiście jest ona szczególnie widoczna. Mam pytanie, dlaczego nie wystąpił pan o warunki zabudowy przed zakupem tej nieruchomości? Przecież byłoby wówczas jasne, czy może pan tam zrealizować inwestycje, czy nie. Dlaczego coraz częściej zdarza się tak, że inwestorzy w ciemno kupują nieruchomość, licząc właśnie na to, że będzie to ta szczęśliwa nieruchomość, która za chwilę, która dziś wydaje się być przeznaczona pod teren zielony, a za chwilę może się okazać, że będzie można wnosić o pozew o odszkodowanie i powoływać się właśnie na zmianę przeznaczenia tej nieruchomości. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie miałoby być orzeczone w tej sprawie odszkodowanie, skoro studium, jak doskonale wiadomo, nie jest wiążące w sensie przeznaczenia terenu. Ono jest wiążące dla uchwalenia planu. Ale nie może być wiążącą podstawą, na przykład jeżeli się występuje o warunki zabudowy. Tylko plan jest wiążącym aktem prawa miejscowego, na który można się powoływać. Warunki zabudowy nie zostały w tej sprawie wydane i nie widzę tutaj, oczywiście nie sposób przewidzieć decyzji sądu na 100%, no bo różne orzeczenia się zdarzają i wyroki. Ale ja nie widzę osobiście przesłanek takich, które mogłyby uzasadniać tutaj skuteczne roszczenie odszkodowawcze. Ale to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu to jest właśnie ta słabość władzy publicznej. Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób Wydział Urbanistyki i Architektury, jak tutaj w tej prezentacji prezesa Proxim zostało przedstawione, pozytywnie odniósł się do tego sposobu zagospodarowania terenu w roku 2006. Nie potrafię tego zrozumieć. Tak samo nie potrafię zrozumieć, dlaczego prace nad tym planem toczyły się tak długo. To jest zrozumiałe, że każdy plan musi zostać szczegółowo opracowany, ale taka praca nad planami zagospodarowania przestrzennego no, pozwala właśnie między innymi na tego typu działania i robienie interesu na słabości władzy publicznej. I wreszcie nie potrafię zrozumieć tej próby zdjęcia odpowiedzialności z siebie przez pana prezydenta. Bo pan prezydent na początku w prognozie finansowej pierwotnej, która przez długi czas no, była jakby aktualna i utrzymywana, przedstawia, że nie ma tu zagrożenia i że prognoza finansowa jest no, niebudząca wątpliwości żadnych, nie narażająca miasta na żadne odszkodowania. I nagle sytuacja zmienia się z jakiegoś powodu i pan prezydent w ręce rady oddaje tą odpowiedzialność, informując, że on tak naprawdę nie wie, ale może się okazać, że to odszkodowanie może nastąpić. No to chciałem zapytać, jak w takim razie jest naprawdę? Na jakiej podstawie zmieniono tą prognozę? Moim zdaniem tego typu właśnie postępowanie sprawia, że i w tym, i w innych przypadkach jest możliwe robienie interesów kosztem słabości władzy publicznej. Ale tutaj na tej sali też zasiadają radni, którzy są elementem tej władzy publicznej. Niestety strasznie słabym, no, i ze względów ustrojowych, i ze względu na to, jak ta rada działa. To ta rada ma też swoje fundamentalne słabości, ale przychodzi właśnie ten moment podejmowania ostatecznej decyzji, kiedy ona może tej słabości nie okazać i może pokazać, że robienie interesów kosztem władzy publicznej jest zachowaniem nieakceptowalnym z naszego punktu widzenia. Ja nie występowałem w imieniu klubu, występował pan radny Adam Pawlik, bo dużo lepiej zna się na polityce przestrzennej niż ja nie jestem członkiem tej komisji. Ale dyskutowaliśmy na ten temat parokrotnie, między innymi jeszcze też na posiedzeniach klubu. I kolejne argumenty mówiące o słabości władzy publicznej, no, przemawiają do mnie. No, jeżeli okazuje się, że w sprawie parku Rataje pan radny Adam Pawlik wielokrotnie zwracał się do urzędników, do prawników Urzędu Miasta, żeby zostać w kolejnych postępowaniach administracyjnych, które miały na celu uchylenie warunki zabudowy. Wskazywał argumenty, prosił o to, żeby wziąć pod uwagę głos strony społecznej. Dzisiaj stara się o to, żeby zostać powołanym na świadka w procesie o odszkodowanie. I za każdym razem to był ogromny problem dla prawników prezydenta, żeby wziąć pod uwagę te argumenty, które były wskazywane, bo do obsługi prawnej tutaj się nie przywiązuje wagi w sprawach tak ważnych, no to... To nie jest moim zdaniem poważne traktowanie. Jeśli pan Adam Pawlik zostaje koniec końców powołany na świadka i argument prawników miejskich jest, że uzasadnienie jest takie, że on zostaje powołany na świadka, bo widzi park Rataje z okna swojego domu, a nie taki argument, że jest przez wiele lat w tą sprawę zaangażowany i ma szereg informacji w tej sprawie, jest reprezentantem grupy, która zebrała kilkanaście tysięcy podpisów, tylko że argument prawny, że widzi z okna nieruchomość, no wydaje mi się, panie...
Dziękuję bardzo. Pan Adam Pawlik.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie prezydencie, pańskie gładkie słowa i salonowe maniery może robiły kiedyś wrażenie na radnych miasta Poznania. Ja zapewniam, że na mnie nie robią. Mam nadzieję, że również nie robią na innych radnych siedzących na tej sali, w tej kadencji Rady Miasta, jak również na mieszkańcach miasta Poznania. Jeszcze raz powtarzam i chciałbym już zamknąć tą dyskusję. Nie podważam państwa prawa do informowania Rady Miasta Poznania o ewentualnych przesłankach prawnych co do tego, że może wystąpić wniosek odszkodowawczy w związku z uchwaleniem planu. Proszę jedynie o to, aby jeśli to jest państwa koronny argument przed Radą Miasta, organem uchwałodawczym w gminie, przed tym, aby raczej nie uchwalać tego planu, bo właśnie jest ten argument, to ja bym bardzo prosił, aby pan równie gładkimi słowami przedstawił argumenty, poszerzoną analizę prawną z argumentami za i przeciw. Proszę pokazać ilość argumentów świadczących na rzecz ewentualnie firmy Proxin, a ilość argumentów świadczących za tym, co mówi miasto, znaczy jakby się mogło bronić miasto Poznań. Gdybyście się państwo w swojej prezentacji o to pokusili, to nie mielibyśmy pewnie o czym rozmawiać, bo z tego by ewidentnie coś wynikało. A tak, mamy pańskie słowa, że występuje ewentualność. Tak, występuje. Tylko proszę powiedzieć jedną rzecz. Przecież sąd podejmuje wyroki, wydaje wyroki na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony w postępowaniu. przez stronę zainteresowaną firmę Proxin i przez stronę miasto Poznań. Proszę w takim razie przedstawić nam te argumenty, w jaki sposób pan broniłby stanowiska miasta Poznań, stanowiska organu uchwałodawczego, jeśli Rada w tej chwili to uchwali. Proszę przedstawić. Bo ja mam niestety obawy, tak jak mamy kontrolę społeczną na tym, co dzieje się na tej sali i na komisjach, tak totalnie żadnej kontroli społecznej nie mamy nad tym, jak strona miejska reprezentuje interesy miasta na salach sądowych. I może dobrze by było, aby pan prezydent informował chociażby na stronie internetowej, kiedy...
Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W związku z tą dyskusją dotyczącą tego ewentualnego odszkodowania czy też planowania sum w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu, ja bym chciał tylko przypomnieć takie jedno zdanie, czy właściwie podpunkt, który mieliśmy 2 miesiące temu mniej więcej okazję czytać autorstwa koalicji PiS i SLD, a mianowicie z ich wniosku o referendum, odwołanie prezydenta miasta Poznania. Tam na samym początku w punkcie C czytamy tak: na nieadekwatnie niskim poziomie zaplanowano też wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu. Doświadczenia ostatniego roku nakazują przyjmować, że wydatki na ten cel w optymistycznej wersji będą na poziomie z ubiegłego roku, to jest o 40 milionów wyższe niż planowane w budżecie na 2013 rok. W związku z tym, panowie autorzy, jest pewna kwestia konsekwencji, bo w momencie, w którym jest to powód do odwołania prezydenta miasta Poznania, natomiast w momencie, w którym prezydent miasta Poznania przy takim samym procedowaniu ostrzega, że taka sytuacja może mieć miejsce, to używacie państwo słowa, że on straszy. Ja mam, panie prezydencie, pytanie, czy w budżecie jest przewidziana suma na ewentualne odszkodowanie dla rzeczonej spółki? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do rozstrzygania losów projektu uchwały. Najpierw rozstrzygniemy o sposobie rozstrzygnięcia uwag do planu przez prezydenta, a więc zadam pytanie, kto z państwa jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag do planu i proszę państwa o głosowanie tego wniosku. Kto jest za rozstrzygnięciem uwag do planu przez prezydenta? Proszę bardzo o tablicę do głosowania. Co się stało? Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 nie wzięła udziału w głosowaniu. Teraz przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w Poznaniu, czyli projekt o numerze 815/13. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały PU 827/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Termalnej i Trockiej w Poznaniu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Termalnej i Trockiej również została złożona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Natomiast sam projekt uchwały dotyczy obszaru położonego nad Jeziorem Maltańskim, obszaru o powierzchni 2,58 hektara. Jest to obszar zlokalizowany w okolicy ulic Termalnej i Trockiej w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Tereny Maltańskie. Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Termy Maltańskie. Jest to obszar, który w tym planie obowiązującym przeznaczony jest pod usługi, natomiast z bardzo konkretnie określonymi usługami, które mogą się w ramach tego terenu znaleźć. Dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. W obowiązującym studium teren ten zapisany jest symbolem US2 z gwiazdką, czyli teren koncentracji sportu i rekreacji, tereny koncentracji sportu i rekreacji położone w obszarze klinowo-pierścieniowego systemu zieleni, obiekty sportowe otwarte, niekubaturowe i kubaturowe z dopuszczeniem niskiej wolno stojącej zabudowy kubaturowej związanej wyłącznie z podstawową funkcją tego terenu. Został złożony wniosek o zmianę obowiązującego planu, tak aby umożliwić na tym obszarze powstanie kompleksu bezpośrednio związanego z Termami Maltańskimi, który składałby się z zabudowy hotelowej i z zabudowy obiektu, który pełniłby funkcję rehabilitacji, funkcję leczniczą związaną przede wszystkim z kwestiami ortopedycznymi, związaną z rehabilitacją i leczeniem sportowców. W związku z tym po dokonaniu analizy zasadności przystąpienia do sporządzania takiego planu określono, że można by w ramach obowiązującego studium rozszerzyć pakiet usług, które mogą się na tym obszarze znaleźć, tak aby dopuścić również tutaj obiekty o charakterze funkcji rehabilitacyjnych. Tak więc przyjęcie tej uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego jest uzasadnione i proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń. A karta? Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Ja krótko wyraziłem też swoją opinię na komisji. Moim zdaniem nie wiem, czy jest dobrym pomysłem rozszerzanie tutaj funkcji możliwej jeszcze o funkcje lecznicze, szpitalne, nazwijmy to tak, bo to nie jest też precyzyjnie ujęte. Zastanówmy się, czy dobrym miejscem na funkcję szpitalną czy leczniczą jest właśnie okolica Jeziora Maltańskiego, gdzie ma być przede wszystkim sport i rekreacja. Tutaj oczywiście właściciel, który posiada ten grunt, ma możliwość zabudowania w tej chwili tego terenu. Tam były propozycje i różne wizualizacje, które Państwo też na pewno znają. Natomiast argumentowanie tego tym, że pensjonariusze czy pacjenci będą mieli możliwość rehabilitowania się w kompleksie Term Maltańskich jest dla mnie dosyć słabym argumentem, bo akurat myślę, że to byłaby długa debata, ale tą rehabilitację można prowadzić także w obiekcie, gdzie będzie operacja przeprowadzana, albo można dowieźć tego pacjenta. Także nie wiem, czy warto tutaj tego typu funkcję szpitalną wprowadzać przy takim obiekcie i w takim miejscu Poznania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja mam pytanie, bo nie bardzo zrozumiałem. Znaczy w tej chwili plan zagospodarowania, który dla tego terenu jest przeznaczony, pozwala wybudować budynek o jakiejś tam kubaturze. I czy wywołujemy plan po to tylko, żeby kubaturę zostawić, a dopuścić te usługi rehabilitacyjne, czy tak naprawdę wywołujemy plan, żeby zwiększyć kubaturę tego budynku? Bo chciałbym tylko to wiedzieć, bo jeśli jest, kubatura się nie zwiększy względem planu, no to myślę, że tak, co tam właściciel będzie chciał sobie zrobić, to sobie zrobi. Natomiast czy nie istnieje przez wywołanie tego planu strach przed zwiększeniem kubatury budynku? Tylko o to chodzi. Ja bym chciał to wyraźnie usłyszeć. Tak?
Bardzo
czy
proszę, panie.
Zrobienie usług medycznych nie spowoduje, że kubatura budynku będzie musiała wzrosnąć, bo na przykład trzeba wybudować pralnię, stołówkę i inne rzeczy. Mnie tylko chodzi o to, czy ta kubatura, która jest zawarta w planie, zostanie do tej pory zostanie podtrzymana, czy będzie ona zwiększona. A co właściciel chce zrobić, to jest mniej więcej tak przykład jak z Galerią Malta. Ci z radnych, którzy byli wówczas radnymi, pamiętają, jak ci, którzy chcieli wybudować Galerię Malta, do nas przychodzili i co nam na sesji pokazywali. Między innymi przed galerią lodowisko miało się znaleźć. Dzisiaj jedyny obiekt sportowy, jaki tam się zajmuje, to zamknięte boisko do koszykówki o wymiarach 1/4 rzeczywistego boiska. To, co mówią ci, którzy chcą wybudować i jak nas oszukują, to już myśmy to poznali. W związku z tym mnie interesuje tylko to, co będzie zawarte w planie i to, co będzie mogło tam docelowo powstać. Także prosimy o odpowiedź.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Oczywiście na etapie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mogę jednoznacznie zagwarantować, jaką postać będzie miał projekt planu przedstawiony do uchwalenia, dlatego że on przechodzi całą procedurę. Natomiast intencją wywołania planu jest faktycznie tylko i wyłącznie zmiana funkcji, która na tym terenie umożliwiłaby powstanie jeszcze takiego obiektu bardziej rehabilitacyjnego niż rekreacyjno-sportowego. Także, że taka jest intencja przystąpienia.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały 827/13? Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam ten punkt. Chciałbym państwu zaproponować teraz, że jeszcze, ponieważ on jakby dotyczy informacji planistycznej, zrealizujemy punkt 11 i zaraz po nim ogłoszę przerwę. Punkt 11 to informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w artykule 36 i 37 w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Tą informację przedstawi pan prezydent, tak? Pan dyrektor GUS, bardzo proszę. Przepraszam, nie miałem tej informacji, kto będzie przedstawiał. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, na ręce Pana Przewodniczącego została przekazana informacja w trybie ustawy o planowaniu przestrzennym zawierająca statystyczną wiedzę, informację na temat określonych zdarzeń z artykułu 36 i następne ustawy o planowaniu przestrzennym. W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do informacji na temat zgłoszonych roszczeń osób fizycznych i osób prawnych w związku z uchwaleniem planów miejscowych. Tytułem przypomnienia, artykuł 36 ustawy o planowaniu przestrzennym stanowi, że jeżeli w wyniku uchwalenia miejscowego planu dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości bądź przeznaczenie ulegnie zmianie, to właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu takiej nieruchomości przysługuje określone roszczenie. Jak wynika z informacji przekazanej na Państwa ręce, w ubiegłym roku, to jest 2012, w sumie wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania 42 wnioski ze 143 wszystkich w historii, czyli od 2003 roku, czyli jakby ilość wniosków z roku na rok rośnie. W ubiegłym roku to było około 40 wniosków, podobnie, przepraszam, w 2011, podobnie w 2012, czyli w ciągu ostatnich dwóch lat została zgłoszona ilość roszczeń przekraczająca znacznie 50% wszystkich wniosków w tym zakresie. Część wniosków dotyczyła roszczenia o wykup nieruchomości, część o wypłatę odszkodowania. Tutaj swobodę ma właściciel nieruchomości bądź użytkownik. On sam suwerennie wybiera, w jakiej formie i trybie chciałby swoje roszczenie zgłosić. Jak już informowałem Państwa, na część z Państwa na Komisji Planowania Przestrzennego, sumaryczna kwota roszczeń skierowanych przeciwko gminie od 2003 roku opiewa na kwotę około 780 milionów złotych, z czego około 10% stanowią roszczenia z ubiegłego roku. Jeśli chodzi o pozostałe informacje zawarte tutaj w dokumencie przesłanym na ręce pana przewodniczącego, za 2012 rok wpływy do budżetu z tytułu tak zwanych opłat planistycznych opiewają na kwotę 26 tysięcy złotych, a wysokość należności windykowanych to jest kwota 90 tysięcy złotych. I kolejna informacja. W ubiegłym roku nie stwierdzono nieważności żadnej uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie planu miejscowego. Jakby informacja, którą przedstawiłem, zasadza się na tych trzech kwestiach i informacjach. Przedstawiłem w tej chwili statystyczną informację. Jeśli byłyby jakieś bardziej szczegółowe pytania, to jestem do Państwa dyspozycji w zakresie roszczeń z artykułu 36.
Dziękuję bardzo. Ta informacja była też przedstawiana na Komisji Polityki Przestrzennej. Teraz proszę Państwa o ewentualne pytania czy uwagi. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę Państwa, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku ustanowiła obowiązek na wójcie, burmistrzu, prezydencie, ażeby przedkładał Radzie Gminy informację taką, jak przed chwileczką w imieniu prezydenta po raz pierwszy przedstawił pan dyrektor GUS. Przypomnę, że musieliśmy się o to jako Rada upomnieć. Zrobił to przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, pan Łukasz Mikuła. Pan prezydent, znaczy z jednej strony najpierw się należy samemu uderzyć w piersi, że nie egzekwowaliśmy przysługującego nam uprawnienia, ale to też pan prezydent przez lata zaniechał i nie wykonywał tego obowiązku. W innych miastach ukształtowała się ta procedura dość dobrze przez te lata i przejrzałem, jak radzą sobie z tym inne samorządy, zwłaszcza te porównywalne wielkością do Poznania. i stwierdzam, że ta informacja przedstawiana w innych miastach, na przykład w Bydgoszczy czy w Katowicach, jest bardziej rozbudowana i daje ona tym samym radnym. Ja doceniam warstwę analityczną, którą pan dyrektor przedstawił, te znaczenie dla budżetu. Niemniej jednak odczuwam niedosyt i stwierdzam, że ta informacja powinna być wzbogacona o te elementy, które są praktykowane w innych samorządach. Ta informacja, która dziś jest przedstawiana po raz pierwszy, tu zwracam się do koleżanek i kolegów radnych, wyznacza pewnego rodzaju standard. Jeżeli my na ten standard się dzisiaj zgodzimy, to będziemy dostawali taką informację następnym razem. Dlatego uważam, że nie powinniśmy otrzymywać te informacje szersze i też o to zwracam się do prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o uwzględnienie tej opinii, ale też myślę, że byłoby zgrabniej, gdyby ona była bardziej konkretna, bo pojęcie szersze jest dosyć pojemne i być może właściwe byłoby, że skoro tą informację przedstawiano na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, tam chyba uwag żadnych specjalnie nie było, ale może byłoby dobrze, gdyby komisja jako organ rady sformułowała oczekiwania, co jeszcze miałoby się znaleźć, bo to byłoby może bardziej konstruktywne. Pan radny Krzysztof, ja wtedy też się przychylam do tego, tylko pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Nie, dziękuję panie przewodniczący, oczywiście nie byłem konkretny. Jako przykład, w Bydgoszczy radni otrzymują zestawienie wydanych decyzji ustalających jednorazowe opłaty w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, to są renty planistyczne. W Katowicach też radni otrzymują informacje o wpływach z konkretnych opłat. Oczywiście dane są anonimizowane, nie chodzi o to, żebyśmy się z nimi zapoznawali, ale taka informacja też jest radnym przedstawiana. Natomiast zgadzam się z panem przewodniczącym, że to jest bardziej materiał na dyskusję na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej. No, niestety wtedy to może ze względu na to, iż posiedzenie, inne punkty miały tam większy ciężar gatunkowy, to umknęło i dopiero ten czas, jaki upłynął między posiedzeniem komisji a dzisiejszą sesję, sprawił, że ukształtowałem sobie lepiej stanowisko w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji.
Szanowni państwo, ponieważ faktycznie komisja od początku tej kadencji bardzo mocno na te aspekty finansowe zwraca uwagę, to ja mogę potwierdzić, że do komisji wpłynęło kilkakrotnie takie bardziej szczegółowe zestawienie wszystkich roszczeń w trybie artykułu 36, gdzie są dosyć szczegółowo one scharakteryzowane, jakiego planu dotyczą, jaka jest żądana kwota, nawet jeżeli dobrze pamiętam, w którymś z tych pism było oznaczenie, jaka jest opinia miejskich urzędników na temat zagrożenia czy ryzyka właśnie wypłaty odszkodowania. Natomiast słusznie zwrócił mi uwagę pan radny Grzybowski, że zabrakło tego w tym materiale, który jest dla całej rady, więc po prostu wystarczyłoby, żeby ten materiał, który wszyscy radni dostali i który jest tym spełnieniem tego formalnego obowiązku przewidzianego w ustawie, zawierał te wszystkie rzeczy, które Komisja Polityki Przestrzennej otrzymywała w ciągu ostatniego roku i które w sekretariacie komisji wśród korespondencji są, więc po prostu myślę, że to nie jest ani żadna informacja tajna, tym bardziej, że dane osobowe są nawet w tych informacjach dla komisji ukryte. To, co Rada dostała jako całość, to jest pewne takie zbiorcze zestawienie, natomiast te rzeczy szczegółowe, one są przygotowane w wydziale, one były przekazywane, ale samej tylko Komisji Polityki Przestrzennej, więc po prostu wystarczy, myślę, uzupełnić tą informację dla wszystkich radnych o te materiały szczegółowe związane z roszczeniami, które państwo w dosyć dobrym standardzie już macie przygotowane i które nawet były przekazywane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni państwo, my jesteśmy otwarci na poszerzenie tego zakresu informacji. choć oczywiście tutaj powinna się odbyć krótka dyskusja, w jakim zakresie, bo o ile poszerzanie informacji dotyczących roszczeń, które są zgłaszane w stosunku do miasta, pewnie ma uzasadnienie i tu te informacje, jak rozumiem, są przekazane w większej szczegółowości komisji, można je albo zagregować, albo w takiej samej szczegółowości przekazać wszystkim radnym. To tyle, oczywiście możemy przekazywać dodatkowe informacje na temat opłat planistycznych, no tak, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że raptem w roku było ich wydanych 6 na łączną kwotę niecałych 30 tysięcy złotych i oczywiście można to uszczegółować, ale tak naprawdę z punktu widzenia miasta nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Problem jest tak naprawdę przede wszystkim po stronie roszczeń, które obywatele składają w stosunku do miasta i to jest dla nas jakiś element, który musimy dokładnie analizować. Więc myślę, że jak najbardziej ja jestem otwarty na jakąś krótką nawet dyskusję z komisją czy z prezydium komisji, w jakim zakresie my mielibyśmy to zrobić, poszerzyć tę informację i jak najbardziej, czy jako uzupełnienie tej informacji, czy w kolejnych informacjach możemy przekazywać więcej danych. Dziękuję bardzo.
Myślę, że ta deklaracja jest wystarczająca na tym etapie i myślę, że uda się uzgodnić kształt tej informacji. To, że czegoś jest mało, nie znaczy, że o tym wiedzy nie powinno być, bo to też jest jakaś wiedza, właśnie to, że tego jest mało, mimo że planistycznych decyzji podejmujemy bardzo dużo. Nie widzę, pan dyrektor, bardzo proszę.
Pozostaje mi tylko potwierdzić, że mamy dosyć dobrze te wszystkie dane zagregowane i poza personaliami wnioskodawców one stanowią informację publiczną, tak więc wydyskutowane jest z Komisją Planowania Przestrzennego w formie, możemy je bez problemu szybko uzupełnić, pogłębić.
Dobrze. Nie widzę, dziękuję bardzo panie dyrektorze. Pan prezydent jeszcze, bardzo proszę. Proszę? To udzielam głosu panu prezydentowi. Najpierw powiem, że zamykam punkt 11, a chciałbym ogłosić przerwę, więc teraz pan prezydent.
Przerwą, ponieważ chciałem wycofać z porządku obrad projekty uchwał, które są pod numerami w porządku obrad 12, 13 i 14, czyli tymi, które dotyczą spraw mieszkaniowych. Nie zakończyła się jeszcze praca na Komisji Gospodarki Komunalnej nad tymi punktami, w związku z tym mam nadzieję, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej będzie w najbliższym czasie i będziemy mogli się zająć tymi punktami na kolejnej sesji. Także przepraszam, że nie zrobiłem tego w komunikatach, ale wydawało mi się, że w związku z tym lepiej to zrobić jeszcze przed przerwą niż jako pierwszy punkt po przerwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Na wniosek autora projektów punkty 13, 14 i 15 zostaną wycofane i w związku z tym ogłaszając przerwę mogę powiedzieć, że rozpoczniemy od punktu 15. 12, 13 i 14 są wycofane. Ogłaszam przerwę półgodzinną, czyli do 12:10.